Witam Państwa na debacie, która otwiera cykl poświęcony miastu, w ogóle sprawom miejskim w Fundacji Batorego. Ja jestem w takiej nowej roli, w której zastępuję prezesa Fundacji Batorego Aleksandra Smolara, choć rzeczywiście tego się nie da zrobić, bo jest osoba niezastępowalna. Natomiast chcę powitać przede wszystkim Państwa, Agatę Dziduszkę z Gleską, Jannę Erbel i Macieja Święcickiego. Na debacie, która, tak jak powiedziałem, rozpoczyna cykl dyskusji o sprawach miasta, sprawach, które, jak nam się wydaje, również w Respublice, dynamizują ostatnio przestrzeń debaty publicznej, nie tylko zresztą w Polsce, ale będziemy mówić się w gruncie rzeczy o Polsce. Być może z naszego punktu widzenia od 2 lat, ale na pewno od dłuższego czasu debata w Polsce o mieście zaczęła się intensyfikować. I dla nas akurat tym początkiem debaty o mieście były starania miast polskich, taka dosyć medialna rywalizacja o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Dla nas było to interesujące przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy to powód europejski, tradycyjnie interesujący nas w Republice, a drugi powód obywatelski, nie mniej tradycyjnie interesujący nas w Republice, natomiast dużo mniej eksponowany medialnie. Ten powód obywatelski, kryterium, na podstawie którego przyznawano tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Miasto i Obywatele, był dla nas punktem wyjścia do debaty o mieście, która, tak jak powiedziałem na początku, nie tylko w Polsce, ale na świecie nabiera takiego obywatelskiego, demokratyzującego kształtu. Pytanie zasadnicze to jest takie, ile do powiedzenia w polityce miasta mają jego mieszkańcy. To znaczy, na ile miasto tworzą dzisiaj i współtworzą, współdecydują o nim mieszkańcy i na ile polityczne w tym aspekcie jest miasto. Miasto, przypomnę, zgodnie z polskim prawem, to jest właściwie wspólnota mieszkańców. To nie jest żadna administracja publiczna i tak dalej. Nie są to władze miasta. Miasto to są po prostu mieszkańcy miasta. A natomiast w miarę oczywiste jest takie semantyczne przesunięcie w debacie medialnej tego akcentu na zazwyczaj na władze miasta, na tych, którzy o mieście decydują w sposób ostateczny, podpisują uchwały, podpisują decyzje, wydają wspólne nasze podatki. Na fali tych debat, na fali tych prądów od dłuższego już czasu w Polsce obserwujemy zjawisko ruchów miejskich. I tutaj muszę zaznaczyć, że Warszawa pod tym względem jest być może najmniej dynamicznym z dużych miast albo średnich miast, bo w końcu nie jest taka duża w skali całej Polski. No niemniej jednak od Warszawy zaczynamy i pytanie tutaj rodzi się oczywiście i tutaj ja mogę podać przykłady, że w Poznaniu te ruchy miejskie stworzyły alternatywę dla polityki, znaczy zaczęły wręcz ubiegać się z pozycji obywatelskich o elekcje w wyborach samorządowych. W Bydgoszczy naciski na władze miasta spowodowały to, że zadania dotyczące polityki kulturalnej miasta zostały powierzone w ręce Rady Obywatelskiej Miasta, tej specjalnej stworzonej grupy mieszkańców, którzy się tym zajmują i współdecydują o tych sprawach. Głośno jest ostatnio o takich podejściach do zarządzania miastem, do rządzenia miastem, jak budżet partycypacyjny, a więc współdecydowanie wraz z mieszkańcami miasta przez władze wybrane o kształcie wydatków na poszczególne obszary polityk miejskich. Przy czym w Polsce być może to jest nowość, a w wielu innych krajach europejskich taką nowością to niekoniecznie jest. Aż w końcu miasto nie jest tylko tą przestrzenią związaną z kulturą, z ruchami miejskimi, w których, znaczy nie jest oczywiście tą przestrzenią jedynie i jest tych przestrzeni dużo więcej, ale w tym aspekcie społecznym, tym jak mieszkańcy chcą wpływać na swoje miasto, jest szereg innych elementów niż tylko te związane z kulturą, z sprawami społecznymi. Na przykład, czego świadectwem są ostatnie próby zbudowania strategii Polski Zachodniej przez województwa Polski położone na zachodzie Polski. To jest wyraz takiego przeświadczenia, że ten kapitał ludzki, który miasta akumulują, przyciągają, trudno się nie zgodzić z tym, że większość tego, co się dzieje w życiu politycznym, publicznym, gospodarczym i społecznym, a także kulturalnym w skali całego kraju dzieje się w miastach. Ten kapitał z miast kapitał społeczny staje się przedmiotem rywalizacji pomiędzy miastami i tak taką rywalizację miasta Polski Zachodniej na przykład dostrzegają, jeśli mowa o metropolii Berlina. Jak w tym dużym obszarze refleksji mieści się państwa stanowisko? Ja poproszę o krótkie zarysowanie stanowisk dotyczących miasta i tego, jaką rolę w mieście odgrywają obywatele i ruchy miejskie. Za pół godziny pan musi wyjść na obrady Sejmu. Dlatego postaramy się w ramach pół godziny stworzyć jakąś przestrzeń, zarysować pola debaty między nami, między państwem i potem w sposób absolutnie partycypacyjny i uczestniczący poprosimy również o głosy z państwa strony, ze strony sali. Pan Maciej Święcicki.
Dziękuję bardzo i przepraszam, że jakieś jest nadzwyczajne głosowanie o 12 w Sejmie. Może uda mi się wrócić, jak to się szybko odbędzie. Proszę Państwa, jak byłem prezydentem miasta, to miałem spotkania rozmaite z mieszkańcami o jakichś rozmaitych sprawach. No na przykład pamiętam, że pierwsza masa krytyczna rowerowa w Warszawie to było kilkudziesięciu rowerzystów, którzy przyjechali pod ratusz. Spotkałem się z nimi, przyjąłem potem ich delegację, wysłuchałem ich postulatów, uznałem, że są zasadne. No i od tego czasu jakoś tam do planowania miejskiego, do trasy Siekierkowskiej, Świętokrzyskiej weszła sprawa ścieżek rowerowych. Czy na przykład jak był problem budowy trasy Siekierkowskiej i trzeba było kilkadziesiąt domów ewakuować stamtąd, które miały niejasne prawa własnościowe, nieustalone, rozmaitego typu roszczenia. Nie było wtedy jeszcze żadnej specustawy, więc znowuż metodą spotkań z mieszkańcami, ustalenia jak gdyby zakresu, skali tych roszczeń udało się wynegocjować jakieś takie rozmaite kilka typów, cztery typy pamiętam były umów z nimi, że w zgodzie udało się z nimi dogadać i otworzyć drogę dla tej trasy. I tak było z jakimiś innymi inicjatywami. Dzisiaj, jak popatrzyłem na strony miejskie, ten dialog jest dużo bardziej jakby sformalizowany, zinstytucjonalizowany. Są komisje dialogu społecznego, 46 tysięcy bezpłatnych porad udzielono tam mieszkańcom skupionym w organizacjach pozarządowych pracujących w tej komisji. Są rozmaite sformalizowane konsultacje społeczne, jest 28 komisji przy 11 biurach miejskich. Wyszła w międzyczasie przecież ustawa o dostępie do informacji publicznej. A więc jak gdyby tych kanałów formalnych jest już bardzo dużo, aczkolwiek nie zawsze one dobrze działają. Czytałem taki raport w tej sprawie, że na przykład to urzędnicy mają tendencję przedstawiać, dość formalistycznie to traktować, krótkie terminy na konsultacje, materiały podane są w języku specjalistycznym, także ludzie nie rozumieją, o co tam dokładnie chodzi, nie ma tego przetłumaczenia na jakiś język zrozumiały. Dyskutuje się ostateczny projekt, a nie same założenia do projektu, o co ma chodzić. Więc są tutaj jeszcze rozmaite rzeczy do zrobienia. Jest pytanie, czy to wszystko jest dosyć. Wydaje się, że nie jest dosyć i są inicjatywy, żeby rozszerzyć, dalej pójść w rozmaite formalne kanały dostępu do tego dialogu, do inicjatyw społecznych. Na przykład prezydent Komorowski jeszcze w czasie swojego kandydowania na prezydenta i potem na początku bardzo silnie zadeklarował wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i między innymi przedstawiono taki projekt ustawy o inicjatywach lokalnych i funduszach inicjatyw lokalnych i o uchwałodawczej inicjatywie grup obywateli. Mamy takie prawo na szczeblu państwa inicjatywy ustawodawczej grup obywateli, natomiast nie ma takiego prawa obywateli do inicjatyw uchwałodawczych na szczeblu samorządów lokalnych. No i tak od roku już ta sprawa się toczy. Co się okazuje, bo uczestniczyłem w jednej z takich debat na ten temat, że zasadniczy opór postawiły tutaj korporacje samorządowe na wszystkich szczeblach i powiatów, i gmin, i metropolii, które obawiają się zalewu rozmaitych inicjatyw uchwałodawczych, które w jakimś sensie zamulą aparat wykonawczy, administracyjny, bo to narzuca pewne formalne już wymagania ustosunkowania się do takich inicjatyw, nadania im pewnego jakiejś tam biegu. No i ten dialog do tej pory się nie zakończył i właściwie prezydent ciągle nie wyszedł z tą ustawą do Sejmu o inicjatywach uchwałodawczych i tych funduszach lokalnych. Inna inicjatywa prezydenta, ale dialog się toczy. Wiem, że sprawa nie jest zakończona i że kancelaria prezydenta ma nadzieję, że jednak jakoś jakiś kompromis tam się znajdzie, że rozszerzy się te pole do inicjatyw lokalnych, a samorządy jakoś się z tym pogodzą istniejące. Inna taka inicjatywa prezydencka to były okręgi jednomandatowe, żeby ludzie mieli bliższy kontakt, żeby ten kanał demokracji został bardziej udrożniony, żeby te oboczne jakieś kanały i oboczne drogi, demonstracje, ruchy, protesty, no mogły, te postulaty mogły znajdować szybsze dojście przez funkcjonujące struktury demokratyczne. No i co się tutaj okazało? Okazało się, że straszliwy opór postawiły partie polityczne. One nie chcą, szefowie partyjni nie bardzo chcą, żeby listy, żeby nie mogli sami ustalać list partyjny, gdzie mogą swoich zaufanych ludzi ustawiać na odpowiednich miejscach. Oczywiście przy okręgach jednomandatowych też mogliby swoich ludzi zaufanych tam ustawiać, ale mogłoby się okazać, że oni są zbyt słabi, żeby wygrać indywidualny wybór w indywidualnym starciu, że ludzie by bardziej głosowali nie politycznie, nie na szyld polityczny, ale zaczęliby bardziej głosować na konkretne osoby. I to wiem, że kancelaria prezydenta się boi, że z tą inicjatywą w ogóle się przez Sejm nie przebije i na razie sprawa o tej sprawie jest cicho, chociaż taka obietnica publiczna prezydenta padła, że w wyborach samorządowych będą okręgi jednomandatowe na wszystkich szczeblach. Ale życie oczywiście samo trochę jakoś idzie do przodu i jak widzimy w tych miejskich sprawach życie się odpartyjnia. No jest już szereg prezydentów wielkich miast, którzy urwali się spod tej kurateli partyjnej. Grobelny w Poznaniu, Dudkiewicz w Wrocławiu, Majchrowski w Krakowie, Ferenc w Rzeszowie, Uszok w Katowicach, nie wiem, na pewno jeszcze paru innych, burmistrz z Zakopanego. I organizacje partyjne mają tutaj zawsze teraz dylemat, albo się z nimi układać, z tymi ludźmi, którzy się wybili jakoś na samodzielność, albo robić jakąś kontrlistę i kontrkandydata wysuwać. No jednym słowem, udało im się to zrobić. W Warszawie, na Ursynowie, można powiedzieć zagłębiu czy gnieździe Platformy Obywatelskiej, wybory wygrywa lista niezależnego kandydata, bo jakoś umiał sformułować własny program, zebrać własnych ludzi. Więc nawet bez tego drążą się inne pozapartyjne kanały obecności obywateli. Ale to wszystko jakby jeszcze nie załatwia sprawy troski rozmaitych grup obywatelskich o swoje własne interesy, o swoje własne sprawy i mamy nowe zjawisko, to jest to zorganizowanie się grup na Facebooku czy przez internet. Ja nie sądzę, żeby w Polsce to spełniało taką rolę, jaką spełniło w krajach arabskich czy w Rosji, gdzie oficjalne media nie dają pełnego dostępu do dialogu politycznego. Tam to pełni pewną rolę zastępczą, ale tym niemniej, chociaż to jest proces bardzo jeszcze świeży i nowy, już widać, że tą drogą następuje organizacja grup. No, nie wiem, czy Państwo śledzą, jest taka sprawa na Mokotowie, w ogóle w całej Warszawie, mianowicie, że miasto postanowiło zrezygnować ze szkolnych stołówek i preferuje teraz, żeby stołówki stały się szkolne, prowadzone przez ajentów, co powoduje wzrost kosztów dla rodziców, może nie dla biednych, tam jakieś formuły są dla nich, ale generalnie duży wzrost kosztów. Natychmiast zorganizowali się rodzice, powstała strona, grupa facebookowa, robią swoje własne zebrania. Na Mokotowie to się rozwinęło. Rzecznik Mokotowa mówi, że to jest protest niewielkiej grupy rodziców. Raptem okazuje się na Facebooku, że to jest 400 rodziców w jednej tylko szkole się zorganizowało. Robią zebranie. No i jest tam następne pytanie, a co tam u Was na Śródmieściu na tym Facebooku się pojawia? Czyli to jest droga komunikacji, droga poczucia, nie jestem sam, są inni tak samo, to jest niezwykle taki ważny efekt tutaj. To jest również to, że media publiczne mają pewną taką ograniczoną pojemność jakby i w sensie ilości materiału, i w sensie czasu, którym mogą tu operować. Na Facebooku czy na tych forach internetowych to zostaje na dłużej taka grupa, ona się jakoś utrwala. Jest problem, czy takie rozmaite inicjatywy, Jeziorko Czerniakowskie, Kopac Fila, Stołówki Tanie, i wiele innych, czy Ogródek Jordanowski, na przykład 2000 osób chce bronić Ogródka Jordanowskiego na ulicy Rozbrat, znowuż na Facebooku. Jest pytanie, na ile te jednostkowe grupy protestu, czy obrony, czy inicjatywy, na ile one są w stanie zostać zagregowane w jakiś szerszy ruch polityczny, który będzie w stanie sięgnąć po jakieś miejsca w Radzie i sięgnąć, że tak powiem, po władzę w mieście. Proszę Państwa, raczej ja bym powiedział tak, że te kanały demokratyczne, które są, one są niewystarczające, ale w wolnym kraju no życie jakby wytwarza nowe kanały i albo one zostaną jakoś zaabsorbowane przez proces polityczny i proces decyzyjny, albo będą szukać jakiegoś swojego ujścia w akcjach skrajnych, w akcjach protestacyjnych, niekonformistycznych, czy nawet na jakichś anarchizujących. No to jest taki dylemat, przed którym stoimy. Ja sądzę, że jeśli demokracja ma nadążyć za tymi technicznymi i jak gdyby oczekiwaniami większymi, jakie ludzie mają wobec swojego otoczenia, wobec tego, co się wokół nich dzieje, rosnącymi oczekiwaniami, no to musi szybciej reagować na te problemy, być obecnym na tych Facebookach i ten dialog, żeby miał nie tylko stronę formalną, ale również jakby stronę faktyczną i wolę dialogu demonstrować w praktyce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za ten głos. Ja bym poprosił Agatę o zabranie głosu i przy okazji powiedzenia tego, z czym przyszła tutaj na debatę. Ale mam jedno konkretne pytanie. Kogo i w jakim stopniu reprezentują te ruchy miejskie?
No właśnie, bo ja tak jak patrzyłam na sformułowany temat tej debaty, to właśnie zaczęłam się zastanawiać, czy można je jakoś prosto podzielić, tak po prostu z czego one wynikają i kogo one tak naprawdę reprezentują. Czy wszystkich, czy jednak jakieś grupki, które tak naprawdę nie mówią o interesie większości mieszkańców. Ale mój wniosek był taki, że po pierwsze ogólnie, że te ruchy miejskie rzeczywiście są takim kolejnym krokiem rozwoju demokracji, że jakby nastąpiło jej ożywienie, które polegało na tym, że ludzie rzeczywiście zrozumieli, że mogą mówić, że mogą debatować, że mogą pisać o wszystkim i to się dzieje od 20 lat. Natomiast już od paru lat wiadomo, że to nie wystarcza, że pisanie i debatowanie do tych ludzi, którzy akurat sprawują władzę w danym czasie, to jest za mało. Mogą to wziąć pod uwagę, mogą nie. Ruchy miejskie, czyli jednak przystępowanie do działania, to jest kolejny krok. Ja tak całkiem prosto miałam w głowie taki podział, że rzeczywiście część tych ruchów, mniejsza zapewne, wynika z czegoś pozytywnego, czyli z pojawienia się tych nowych mieszczan, o których mu pisał jakiś czas temu Paweł Kubicki, czyli rzeczywiście takiej pozytywnej klasy średniej, która czuje się związana bardziej z miastem niż z państwem. Ona lokalnie po prostu chce działać, aczkolwiek rzeczywiście jest tak, że nawet te takie sąsiedzkie ruchy i małe inicjatywy najczęściej pojawiają się w odruchu protestu wobec czegoś, tak jak, nie wiem, Stowarzyszenie Smolna, które fajnie działa, pojawiło się w odruchu protestu przeciw hałaśliwemu klubowi, tak? czy tam świetny pan Powałka, który sadzi te drzewa na Kabatach, a obecnie już w całej Polsce, zaczął to robić dlatego, że w kiepskim stanie była przestrzeń publiczna, w której on żyje. Więc, więc tutaj nie ma jednak rzeczywiście czegoś trudnego, znaczy są takie ruchy. Wydaje mi się, że te ruchy, które teraz powstają, na przykład rowerowe, to już nie jest to samo, co masa krytyczna, która po prostu działała w odruchu buntu i musiała to robić, tylko one też powstają z różnych takich z pozytywnego poczucia, że miasto należy jednak do nas, możemy z tego korzystać i róbmy to na różne sposoby. No ale większość ruchów miejskich to są jednak rzeczywiście ruchy powstające z powodu buntu, przeciwko po pierwsze takiemu brakowi równowagi między demokracją a kapitalizmem, który przejawia się przewagą kapitalizmu i tym, że jednak nasze życie jest coraz bardziej podporządkowane prawom rynku, a podporządkowanie prawom rynku takich sfer jak na przykład kultura albo na przykład polityka prorodzinna prowadzi do negatywnych skutków i wszyscy to wiemy i rzeczywiście nie można tak działać. No i drugi powód, dla którego one powstają, to jest oczywiście alienacja władzy, która zawsze następuje prędzej czy później niestety i tak się dzieje. No i to są te najpoważniejsze ruchy, które na przykład działają teraz w Warszawie, o których jest głośno i też w innych miastach. Mieliśmy, bo szczególnie chyba w Warszawie rzeczywiście jakoś ostatnio tak się porobiło, że ratusz ma kłopoty z właściwym określeniem tego, co jest najważniejsze, a co nie. I to, że tych ruchów powstaje tak dużo na różne tematy i że one zaczęły się sieciować, co jest naprawdę kolejnym krokiem, oznacza, że rzeczywiście jakby ta sytuacja wymknęła się być może spod kontroli, bo mamy i lokatorów, i squattersów, i ludzi teatru, i rowerzystów, i rodziców, którzy stołówki, żłobki, przedszkola. No, widać, że po prostu rzeczywiście nastąpiło jakieś nieporozumienie, że sprawujący władzę coś obecnie przegapili i przestali słuchać ludzi, mieszkańców Warszawy, którzy jednak rzeczywiście chyba bardziej chcą chleba niż igrzysk, nawiązując do kolejnego ruchu i z chlebem jest coraz trudniej. Więc ja myślę, że ruchy miejskie rzeczywiście są takim kolejnym krokiem wobec organizacji pozarządowych, które działają od wielu lat i te organizacje trochę, niektóre już skostniały. Jest to sposób, który wymaga sformalizowania, a więc miesięcy przygotowań, określonej grupy ludzi i tak dalej. Natomiast ludzie odkryli, że rzeczywiście można też działać bez tych wszystkich przygotowań. Po prostu można się skrzyknąć, tak jak powiedział pan prezydent, na przykład na Facebooku, który stał się wygodnym narzędziem. I ja pokładam wielkie nadzieje w ruchach miejskich, bo wydaje mi się, że one rzeczywiście, tak jak wszelkie debaty, rozmowy i teksty pisane nie do końca są w stanie skłonić tych, którzy akurat sprawują władzę do reakcji, to ruchy miejskie, szczególnie jeżeli rzeczywiście robią ten kolejny krok, czyli nie reprezentują partykularnych interesów jakiejś tam grupy, czyli na przykład ludzi, którzy mają akurat dzieci w żłobku, tylko rzeczywiście potrafią nawiązać kontakt z innymi grupami, mówiąc po prostu ogólnie jest źle, bo w ogóle jest zły kierunek działań i dzielenia budżetu, to one rzeczywiście mają siłę przebicia, no bo wiemy na przykład, że siedzący tutaj pan prezydent Paszyński spotkał się ze squattersami, historyczny moment, bo jakby było wiadomo, że jednak jest to na tyle poważne, bo squattersi to nie tylko squattersi, ale mają podobne problemy, jak na przykład lokatorzy z kamienic, które są odzyskiwane w nieuporządkowany sposób, krzywdzący wielu ludzi, że jakby trzeba z tymi ludźmi porozmawiać, trzeba się zorientować, czym to w ogóle jest i trzeba szukać jednak rozwiązania. Ja też jeszcze tylko nawiązując do tego, co mówił pan prezydent Święcicki, to rzeczywiście szukanie sposobu na ożywienie możliwości obywatelskiego uczestnictwa odbywa się po obydwu stronach. Również sprawujący władzę to robią. Świadectwem tego jest ten proces, w którym ja uczestniczyłam przez ostatnie dwa lata, czyli pisanie programu rozwoju kultury dla Warszawy, które się odbywało w zespole po części złożonym z urzędników, po części właśnie z przedstawicieli różnych środowisk niezależnych.
I ten program został uchwalony w marcu. On przewiduje właśnie udział obywateli, ekspertów, przedstawicieli wielu środowisk na każdym etapie realizowania reformy kultury, która jest konieczna, ale program został uchwalony w marcu. To bardzo jestem ciekawa, mam nadzieję, że pan prezydent się ustosunkuje, Paszyński, bo rzeczywiście mamy już maj i do tej pory nic się nie dzieje w sprawie tego programu i wszyscy związani z taką pracą przy tym są zaniepokojeni, bo jednak może być tak, że wypracowany został sposób na udział obywateli, który naprawdę praca nad tym zajęła dużo czasu. I teraz po pierwsze nic się nie dzieje z tym programem, który jest świetnym narzędziem. Po drugie dzieją się dziwne ruchy w kulturze, które ją dotyczył. Dzieją się dalej takie szczątkowe działania, które rzeczywiście są przeciwieństwem tego, co zapisano w tym programie. Więc jakby są sposoby, które wymyślają sami ludzie u władzy, wiedzą, że one działają i to jest bardzo fajne, ale z drugiej strony już kiedy przychodzi do realizacji, to rzeczywiście jest tak, że chyba cały czas potrzeba tego naporu ludzi z zewnątrz, ruchów właśnie całych i ten napór musi być ilościowy. I rzeczywiście tak to działa i dlatego ja myślę, że ruchy miejskie są bardzo ważne i że one muszą rzeczywiście działać jak najprężniej. Moje pytanie tylko takie, które mam w głowie jest, czy rzeczywiście one w pewnym momencie muszą przechodzić na stronę polityki? Czy muszą się zmieniać w partie polityczne, czy nie? Jest o to spór, tak?
Aha. No to właściwie ja oddaję już głos w tej chwili Annie Erbels dokładnie z tym pytaniem, które też miałem w głowie. Znaczy, jaka jest polityczna przyszłość ruchów miejskich i zorganizowanych potem? Trzeba wyłączyć chyba tak. Mikrofon.
Żeby sobie nie przerywać. Ja najpierw jeszcze zanim o przyszłości chciałam się odnieść do tego, o czym mówiłeś na samym początku. Mówiłeś, że Warszawa jest najsłabsza, tak? Znaczy, bo wydaje mi się, że powiedziałeś dlatego, że miałeś w perspektywie głównie my poznaniacy, którzy startowali w wyborach samorządowych. A co jest ciekawe właśnie w tych polskich ruchach miejskich, to jest to, że każde miasto ma swoją specyfikę. Tak bardzo długo na przykład Warszawa była uznawana za lidera w konsultacjach. Mieliśmy pierwsze KDS-y. Łódź kopiowała pewne rozwiązania. I ten taki ruch miejski i warszawski to jest taki ruch, który dopiero teraz zaczął się radykalizować. Wcześniej to były organizacje pozarządowe, właśnie różne takie bardziej legalne formy. Ten cały ruch, który wyrósł wokół kawiarni obywatelskich, sztuka w przestrzeni publicznej. Tak? Czyli takie rzeczy, które w innych miastach były zupełnie mniej ważne, tak? Bo trochę inne osoby je tworzyły. U nas to tworzyło środowisko NGO-sowe i tak zwani ludzie kultury. Podczas gdy na przykład w Poznaniu była to bardziej zróżnicowana grupa osób, czyli na przykład nie wiem, osoby związane z radami osiedli, związane z protestami o to, żeby powstał jakiś park. Tak, więc każde miasto ma jakąś tam swoją specyfikę, takim czy Sopot, prawda? Który z jednej strony jest bardzo silnie tam i wrzeszczy rowerowy, z drugiej strony też tam się pojawiały ruchy lokatorskie, z trzeciej strony ten budżet partycypacyjny. I bardzo ważne jest to, że to, co powiedziała Agata, że w pewnym momencie my zaczęliśmy się sieciować. To się stało na taką dużą skalę, wydaje mi się, że mniej więcej w przypadku ruchów miejskich, konkretnie rok temu, po kongresie zorganizowanym przez my poznaniacy. I nagle okazało się, że i to właśnie był bardzo dziwny kongres, bo z jednej strony można by stwierdzić, że nie udało nam się zawiązać tej takiej federacji, która by mówiła w imieniu Kongresu Ruchów Miejskich jako Kongresu Ruchów Miejskich, czyli stworzyć jakiejś takiej, nie wiem, demokracji bezpośredniej kilkuset osób, czy tam kilkuset organizacji, ale doszło do jakiejś takiej nawiązania bardzo silnych też nieformalnej więzi. Po pierwsze my się poznaliśmy, widzieliśmy kto w którym mieście ma jakie pole opanowane. Wiadomo było, że jeżeli budżet partycypacyjny to Sopot i Marcin Gerwin. Potem takie pomysły zaczęły się pojawiać w Łodzi, najpierw na poziomie rad osiedli. W przyszłym roku chyba też ma być objęty budżetem partycypacyjnym 1% budżetu miasta, więc okazało się, że takie różne formy partycypacji zaczęły działać trochę jak taki wirus, tak? Znaczy, że to gdzieś wybucha w innym miejscu i potem rozprzestrzenia się dalej. Nawet te ostatnie działania warszawskie, czyli te działania skłoterskie, tak? Znaczy, potem powstało kilka innych skłotów w innych miastach. wody żywe w Olsztynie, w Toruniu, gdzieś tam jeszcze ktoś coś zeskłotował, więc okazało się, że jednak taka wymiana informacji jest i to jest wymiana informacji między bardzo różnymi grupami, bo jak się mówi o ruchach miejskich, to trzeba pamiętać, że to jest super zróżnicowana grupa, bo z jednej strony są właśnie osoby pracujące w NGO-sach o wysokim kapitale też kulturowym, a gdzieś tam z drugiej strony są ruchy anarchistyczne, grupy lokatorskie, które czy tam osoby zrzeszone w radach osiedli, które zrzeszają osoby, które nie są taką właśnie, które nie są wcale tymi nowymi mieszczanami. Mhm. Tak? I to jest to, o czym warto pamiętać. Znaczy, że ta diagnoza Kubickiego, ona jest jednak jakoś tam wybiórcza. Jeszcze zanim o przyszłości, chciałam się odnieść do tytułu naszego spotkania dzisiejszego, który mnie poruszył, muszę przyznać. Bo tytuł jest Ruchy społeczne, protest czy walka o dobro wspólne. Tak? I to jest trochę tak, jakby ten tytuł odwzorowywał trochę obawy władz lokalnych. Tak? Że ten protest, czyli te takie radykalne zajmowanie przestrzeni, posługiwanie się różnymi też nielegalnymi formami, tak? Społeczne otwarcie baru prasowego, zeskłotowanie przychodni. Teraz mamy Occupy w Krakowie, czeka nas okupacja też warszawska, odpowiedź na krakowską. Tak? Znaczy, to są jakieś takie formuły, które są związane z protestem i jak najbardziej z dobrem wspólnym. Że to nie jest tak, że jeżeli chcemy walczyć o dobro wspólne, to musimy całkowicie unikać tych takich bardziej radykalnych form wyrazu. A co do przyszłości, no nie wiem, znaczy ja przyszłość widzę bardzo dobrze. Tak, bo to nie jest tak, że ruch społeczny będzie albo radykalny, tak, pozostanie poza chęcią wejścia do Rad Osiedli czy do Rady Miasta, tylko wydaje mi się, że będzie i to, i to. Także, bo to nawet widać, że ruch społeczny, znaczy my jesteśmy bardzo dobrze wszyscy jakoś tam posieciowani i trochę wiemy, jaki mamy potencjał, jakie mamy ograniczenia. Zresztą bardzo ładnie to było widać w przypadku tego społecznego otwarcia baru prasowego. Tak, znaczy, że grupa, która fizycznie otworzyła tą przestrzeń, przygotowała fizycznie te naleśniki, pierogi, krokiety i ogarnęła to całe działanie, to była trochę inna grupa, niż która potem spotykała się z władzami miasta. Tak? Znaczy, bo tylko część tej grupy, prawda, która otworzyła, była też realnie zainteresowana tym, żeby wypracować nowe procedury. I no. Nie, no właśnie, no i trochę teraz jest tak, jeszcze jedna ciekawa rzecz, która dotyczy ruchów miejskich, właśnie ostatnio, kiedy one się zaczęły, można powiedzieć, radykalizować, to jest to, że trochę się zmieniło rozumienie partycypacji. Jeszcze kilka lat temu tym takim maksimum było to, czego żądaliśmy, to było to, żebyśmy mieli konsultacje społeczne. Tak, żeby one były takie przeprowadzane, no nie o 16 w urzędzie, tylko żeby były inne formy. Tutaj zresztą pomógł bardzo ten program, który właśnie obecny tutaj Marcin Wojdat prowadził, czyli wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej, gdzie tam każda z dzielnic uczyła się, że z mieszkańcami daje się rozmawiać, ale teraz pojawiło się troszeczkę inne rozumienie właśnie partycypacji, że partycypacja to nie jest tylko nasz udział w tych strukturach, które nam zaproponują na przykład, nie wiem, władze, czy to samorządowe, czy jakieś czy państwowe, ale to też są wszystkie inne sposoby pokazywania tego, że no nie wiem, że chcemy, żeby ktoś się zajął kwestią reprywatyzacji, albo mamy inny pomysł na ten park, tak? Czyli stawiamy trochę władzę przed punktem, często w takiej sytuacji, że trzeba coś z tym zrobić, tak? Bardzo został wzięty. Tak? I wydaje mi się, że jest jakaś taka, teraz pojawia się jakaś taka przestrzeń do rozmowy, to pewnie nie zawsze się udaje. Ale jest też poczucie, że my jako mieszkańcy po prostu mamy prawo do tego miasta, bo to jest nasze miasto, tak? Jak trzeba będzie, będziemy okupować, tak? Jeżeli trzeba będzie, to będziemy pracować nad programami.
Okej, no, jak Państwo zauważyli, jesteśmy już w mniejszym składzie. Ja proponuję właściwie otworzyć debatę z uczestnikami, znaczy z Państwem, by Państwo też wyrazili swoje zdanie, opinie i pytania. Także bardzo proszę o przedstawienie się i zadanie pytania bądź wygłoszenie komentarza.
Marcin Wojciechowski, jestem tutaj z projektu Polska i z grupy M20. Może zacznę też od tego stwierdzenia pana Przybylskiego, że w Warszawie jest najnędzniej z ruchami miejskimi, jest dokładnie odwrotnie. To się zaczęło w Warszawie. W Warszawie było i jest ich najwięcej. W tej chwili też najwięcej powstaje. Są najbardziej różnorodne. Zajmują się największą liczbą kwestii. Nie każdy z nich nazywa się tak jak w Poznaniu. My poznaniacy to tutaj by musiał chyba nazywać nie warszawiacy, bo jeden taki ruch zajmuje się, nie wiem, kulturą, drugi przestrzenią publiczną, trzeci jeszcze czymś, komunikacją, czwarty sztuką w przestrzeni. Także to jest najbardziej różnorodne. Te ruchy w kraju opierały się na przykładach z Warszawy, naśladowały nieraz dosłownie, jak się spojrzy na nazwy, to one są pochodne tych warszawskich, nawet logotypy były tam popugowane. Natomiast to, co odnosi się faktycznie chyba głównie do Poznania, że oni startowali w wyborach, wydaje mi się, że nie na tym polega NGOS, że się staje władzą, tak? To pierwsze dwie litery NG oznaczają właśnie, że to nie jest władza. I tam raczej to było od innej strony, oni się poczuli odtrąceni od władzy i stworzyli ruch miejski, żeby do niej jakoś tam, nie chcę powiedzieć dorwać, ale tamtym celem było dojście do władzy. Tutaj w Warszawie tego nie ma, ja nie widzę tego w ogóle, żeby te ruchy miały zamiar tworzyć jakieś polityczne partie czy ugrupowania startujące w wyborach. Natomiast pytanie takie, ruchy miejskie, protest czy troska o dobro wspólne. Ja myślę, że w sposób niezamierzony ten temat, ten tytuł ugruntowuje takie stereotypowe widzenie ruchów miejskich, że to jest protest. Ja się bardzo często z tym spotykałem i wszędzie, gdzie się chodziło, to trzeba było wyjaśniać, że my nie przyszliśmy tutaj protestować. Bo z góry jest założenie, że jak jest jakiś ruch miejski, to znaczy, że jest źle. Że ci ludzie się zebrali dlatego, że chcą właśnie coś zablokować. I strach w oczach tych urzędników, że Jezu, znowu będę miał tutaj problem, znowu będą protestowali, znowu coś będą chcieli zablokować. No tak nie jest po prostu. Te ruchy miejskie coraz częściej protestują i wychodzą do władz z propozycjami. Faktycznie jest tak, że na przestrzeni ostatnich lat jest troszeczkę lepiej z tym przyjmowaniem tych propozycji. Protest też jest zresztą troską o dobro wspólne. To nie jest tak, że to jest albo-albo. Jak ludzie widzą, że dzieje się coś złego, to chcą zareagować. I to, co się dzieje, ten wysyp ruchów miejskich, nie jest przejawem choroby. To nie znaczy, że coś złego się dzieje, dlatego ruchy miejskie powstają, tylko jest dokładnie odwrotnie. To jest zdrowienie społeczeństwa. Ludzie się jednoczą wokół jakich spraw, które ich interesują. Mogą to być protesty, mogą to być propozycje, ale fantastyczne jest to, że powoli przestaje być aktualne to hasło, które przez 20 lat słyszeliśmy w Polsce, że nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Że ludzie się nie jednoczą, nie grupują, nie interesują sprawami, które wykraczają poza próg ich mieszkania. Coraz częściej to się dzieje i myślę, że ta rewolucja internetowa i faktycznie Facebook tutaj mają bardzo, bardzo duże znaczenie i są fantastycznym narzędziem do tego, żeby ich powstawało coraz więcej. Czyli podział tych ruchów tematycznych, jakiś, nie wiem, czy to ma sens, bo one często powstają ad hoc. I to jest zresztą charakterystyczne dla ostatniego, nie wiem, roku, dwóch, trzech maksimum. Przedtem te ruchy powstawały dosyć powoli, teraz to jest faktycznie hasło rzucone na Facebooku, za dwa dni jest 300 lajków, za jeszcze trzy dni spotykają się gdzieś w kawiarni, to nie jest nigdzie rejestrowane, ani jako stowarzyszenie zwykłe, ani w żaden inny sposób, to jest po prostu jakaś nieformalna grupa i tak się to odbywa i zresztą to jest chyba w kierunku miasta też, widzę tutaj w reprezentacji miasta jakiś sygnał. Do tej pory mam wrażenie, miasto było przyzwyczajone do tego, że te NGOsy, że te ruchy miejskie były sformalizowane i te warunki stawiane przez miasto są bardzo sformalizowane. Tak? Tam cokolwiek chce się zrobić, to trzeba załączyć rachunek zysków i strat, tam wyciąg z KRS-u itd., itd. No tego po prostu nie mam, bo ci ludzie się wczoraj skrzyknęli na fejsie, dzisiaj są już i działają, coś proponują. Także to jest sprawa bardzo, bardzo dynamiczna i rozwojowa. Dziękuję.
może ja. Jeszcze
ktoś? To dobrze, to zapowiem.
Dziękuję. Artur Celiński, Republikanowa. Ja chciałem się odnieść do tej uwagi na samym początku o Poznaniakach i ich domniemanym dorwaniu się do władzy. No nie, nie. Znaczy, to nie chodziło o to, żeby wygrać wybory. Nie chodziło o to, żeby dostać się do Rady Miasta. Nie chodziło o to, żeby stać się partią polityczną. Chodziło o to, żeby pokazać alternatywę, że jest jakaś inna opcja, że jest inny, jakiś inny program i żeby przy okazji wyborów jakby pokazać wszystkim innym kandydatom, jak i wyborcom, że można inaczej. I celem nie było zwycięstwo, ich celem było pokazanie, wykorzystanie momentu na to, żeby pewne hasła, pewne programy przedyskutować. No i właśnie to jest jakby, moim zdaniem, istotą ruchów miejskich, znaczy alternatywa. Bo to też nie jest tak, żeby te protesty pojawiły się nagle. Znaczy protesty, od kiedy jest demokracja, są protesty, zawsze były, prawda? Znaczy cała idea ruchów miejskich, jak dla mnie, polega na tym, że udaje się wypracować konstruktywną propozycję, udaje się wypracować konstruktywną alternatywę. Gdybyśmy spojrzeli na Warszawę i to, czy na przykład nasza pani prezydent ma jakąś konkretną wizję rozwoju tego miasta, znaczy, czy widzimy, w którym kierunku to zmierza. Ja nie wiem. Nie wiem, czy jeżeli ktoś z Państwa wie, to bardzo proszę mi podpowiedzieć, z chęcią się dowiem. Mam wrażenie, że to rzeczywiście idzie tak, że musimy się rozwijać, musimy się inwestować, musimy stawać się lepszym miastem. No i tak rzeczywiście jest. Znaczy, żaden burmistrz nie powie, czy prezydent miasta, że działa wbrew swoim mieszkańcom albo działa wbrew im interesom, tylko nie ma konkretnego tego programu. Tak, w tym roku, w tej kadencji wybieramy daną kwestię, będziemy stawiać na kulturę, sport i na przykład budownictwo jednorodzinne i to jest naszym programem. A ruchy miejskie, te, które się udało, czy też jakby, które przeszły z tego poziomu single issue do poziomu jakby całego holistycznego spojrzenia na miasto, pokazują, że trzeba mieć alternatywę, że warto o tej alternatywie rozmawiać i te ruchy miejskie mają to zależne przygotowane na dyskusję o alternatywach, jeśli chodzi o urzędników, prawda? Więc jakby to jest chyba największa zaleta ruchów miejskich. Ta umiejętność do obstawienia alternatywy, umiejętność do rozmawiania. No i to oczywiście pojawia się problem, już zaraz kończę, ze współpracą z miastem. Znaczy, jak współpracować tak, żeby ta współpraca nie zawieszała się na jakichś dziwnych ruchach, żeby to coś, co udało się wypracować jako na przykład dokument współpracy, po tym nie zamierało, nie stawało się pułkownikiem tak zwanym i leżało w szufladach. A mieliśmy też i w Warszawie, i w Gdańsku, i w Poznaniu takie przykłady, że dokumenty strategiczne leżą i nikt nic z nim nie robi. I też otrzymywania słowa. Znaczy, ja nie wiem, nie spotkałem się jeszcze, żeby była ewaluacja przygotowań Warszawy do tyłu Europejskiej Stolicy Kultury. Była zapowiadana. Więc zawsze słyszałem, że są jakieś trzy wersje. Znaczy, chodzi też o to, żebyśmy nawzajem się dotrzymywali obietnicy w tej współpracy, więc jeżeli mamy troszczyć się o dobro wspólne, troszmy się razem, rozmawiajmy i dotrzymujmy sobie słowa. Dziękuję.
To teraz tak, zachowamy może tą kolejność, tak, Marcin Wojdant, głos z tyłu, nie do końca pamiętam gdzie, po Marcinie i pan Grzegorz Buczak, a potem...
Tak, dzień dobry Państwu, Marcin Wojdant, Centrum Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta. Bo tak czasami jak się mówi Centrum Komunikacji Społecznej, to niektórzy myślą, że to gdzieś z kosmosu. Ale nie, to jest Urząd Miasta, a ja jestem urzędnikiem. Ja chciałem się odnieść do tego, co padło, to przede wszystkim tutaj za zastojem, ale też z tej strony. Dużo tych wypowiedzi jeszcze nie było, ale tak. Wojtku, to nie jest tak, że możemy sobie w kontekście ruchów społecznych, tak, jakim jest ruch mieszkańców, obywatelski, mówić o jakimkolwiek porównaniu. Co z tego, że w Berlinie jest taka, w Krakowie taka, we Wrocławiu tak i tak, tak? To ma być spontaniczne. Historia danego miasta, sytuacja gospodarcza, ekonomiczna i tak dalej, po prostu była inna. Więc wydaje mi się, że jakby wyścigi w tym kontekście są kompletnie niepotrzebne, tak? Jakby już mówienie, że jakieś miasto jest z tyłu i jest gorzej w tym aspekcie, no jest niepotrzebne tak naprawdę. Ja się tym wewnętrznie protestuję. Tutaj też dziękuję za ten głos mówiący o tym, że Warszawa wcale nie jest z tyłu, no bo faktycznie Jasia też podała przykład o tym, że pewne rozwiązania, które były wypracowywane w Warszawie, które są z inicjatywy obywateli, mieszkańców, organizacji pozarządowych, które miasto jako urząd przyjmowało, czy te komisje dialogu społecznego, to nie wymyślił sobie urzędnik gdzieś, tylko organizacje przyszły, powiedziały, że mają taki pomysł, na wzorze zrobiły to jednej z takiej inicjatywy, to się przyjęło, w tej chwili jest ich 40, to działa, niektóre lepiej, niektóre gorzej, no ale jest, to jest kopiowane, Kraków, Łódź i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że nie można tego porównywać, tak? Znaczy się unikałbym takiej sytuacji, bo po prostu każde miasto jest inne i każde miasto ma innych mieszkańców. To jest jakby jedna rzecz. Ten głos ostatni dotyczący tego, jak znaleźć relacje pomiędzy ruchami mieszkańców, obywateli, a samorządem. Ja mam taką odpowiedź na to. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy zła, ale mi się wydaje, że rola samorządu w tym zakresie jest bardzo prosta. Samorząd musi zrobić wszystko, żeby zrobić dogodne warunki, żeby te inicjatywy powstawały. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my właśnie od tego zaczęliśmy, że w Konstytucji mamy napisane, że tak naprawdę samorząd to wspólnota terytorialna, czyli co? No my wszyscy mieszkańcy. No i trzeba się z tym... No tak jest i wszyscy od momentu, kiedy powstała Konstytucja, chyba są z tego zadowoleni i przez te cały czas, czyli od 89 roku, kiedy w ogóle pojawiła się taka myśl, żeby powstały samorządy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko, co się dzieje w Polsce i edukacja, i wolność prasy, wolność słowa i tak dalej, idzie w ten sposób, żeby można było coś robić. I odpowiedź na to pytanie jest takie, to nie jest, no, faktycznie to nie jest protest w tym sensie, tylko chęć wzięcia odpowiedzialności za przestrzeń, w której się żyje. Wracając do tego, że samorząd powinien stwarzać warunki, to są proste rzeczy. Ja jestem, oprócz tego, że urzędnikiem, to też jestem mieszkańcem i jestem w wspólnocie mieszkaniowej w jednej z dzielnic w Warszawie. No i wpadliśmy na taki pomysł, że taki był 4 metry kwadratowe trawnika, który nie był trawnikiem, tylko piaskiem, tak? No i to co? No to trzeba by było się tym zaopiekować. Bo my chcemy tam żyć, mieszkać, chodzić koło tego, żeby było przyjemnie, jako mieszkańcy. No i to możemy to zrobić. Poszliśmy do dzielnicy, no i sytuacja jest taka, że chcemy to zrobić, a dzielnica zgodnie z przepisami prawa musi to od nas wynająć. Musimy za to zapłacić. I teraz tak, i oczywiście patrząc na sytuację dzielnicy, tak, ona musi tak zrobić, urzędnik musi tak zrobić, bo on jest zobowiązany do tego, żeby działać zgodnie z przepisami prawa. Znaczy nikt go nie może z tego zwalniać i tak dalej, i tak dalej. Trzeba stwarzać warunki. Pojawiła się inicjatywa, pojawiło się zapis inicjatywy lokalnej, obywatelskiej w ustawie o pożytku publicznym i to jest narzędzie do tego, żeby stworzyć warunki, żeby grupa mieszkańców przyszła do samorządu i powiedziała, chcemy ten trawnik skopać, zasiać tam trawę, a wy nam pozwólcie, znaczy nie bierzcie przynajmniej od nas za to pieniędzy, tak? I w granicach prawa będzie można to zrobić, tak? Znaczy się, to są proste rzeczy, czyli odpowiedź na to, jakie są relacje, miasto musi zrobić wszystko, żeby stwarzać warunki. Teraz trochę na usprawiedliwienie miasta, a trochę w kontekście tego, co się dzieje też, miasto samo sobie doprowadziło do takiej sytuacji, że ma ruchy miejskie, które można powiedzieć, że protestują przeciwko temu, co robi miasto. 4 lata temu ogłosiliśmy konkurs na 4 chyba, już nie pamiętam, 4 albo 3, chyba 4, na Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej. Znaczy wynikiem tego konkursu dotacyjnego dla organizacji było powstanie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej. W ramach tego to prowadzą organizacje pozarządowe, nie urząd, tylko organizacje pozarządowe. Jest taki komponent, który mówi o partnerstwach lokalnych. Celem tego projektu partnerstw lokalnych jest budowanie partnerstw lokalnych. I się okazuje, że w ramach tego projektu, który był finansowany przez miasto, powstało takie partnerstwo Sielce. Tak? No i teraz to partnerstwo Sielce, nie wiem, czy są tutaj przedstawiciele. O, Mokotów jako dzielnica, ta część partnerstwa krzyczy, że tam się źle dzieje. Że do miasta krzyczy, tak? Znaczy, można by było tak odbierać, że krzyczy, że się źle dzieje, ponieważ jest zły plan zagospodarowania, nie mamy wpływu i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest, że krzyczą, no po prostu ci ludzie, którzy tam się zebrali razem, chcą naprawdę wziąć odpowiedzialność za tą przestrzeń. Czyli, tak kończę, Fritku. Czyli tak naprawdę trochę miasto, że tak powiem, samo sobie zrobiło, można, znaczy jakby idąc tym tropem, że to jest protest i krzyczenie na urzędników, zrobiło sobie źle, ale nie, wcale sobie nie zrobiło źle. Znaczy to jest świadome działanie od jakiegoś czasu. Na pewno się zgodzę co do jednej rzeczy, że to nie jest wystarczające. To, co robi dzisiaj samorząd Warszawy, to nie jest wystarczające, co mógłby robić, żeby wspierać ruchy miejskie czy ruchy mieszkańców.
Dziękuję bardzo za ten głos. Tak. Poprosimy o ten głos.
A więc dzień dobry paniom i panom. Ja się nazywam Alicja Peszkowska, jestem z Fundacji Teksup, ale może w tym kontekście bardziej ciekawe jest to, że nie wiem, robię net wtorki i działam tam na rzecz społecznego hakowania w Polsce, więc w ogóle nowe technologie. I ja mam trochę taki komentarz, który może zakończę małym pytaniem, to znaczy ja też tutaj przyszłam z takim nastawieniem, czy takim jakim odbiorem tytułu debaty, że jakby jest tam wpisana teza, tak? To znaczy, że protest to coś złego. I trochę mi to przeszkadza, jakby po pierwsze dlatego, że musimy się przyzwyczaić do tego, że mówienie, że coś nam nie pasuje, nie jest złym i trzeba to odczarować. A po drugie też dlatego, że trochę mi to naprowadza na taki trop rozróżnienia pomiędzy polityką kampanii a polityką ruchu. No i oczywiście jest tak, że polityka kampanii bywa bardziej skuteczna, trochę bardziej spontaniczna, być może nie ma tej wpisanej długodystansowej wizji. Natomiast myślę, że w dobie nowych technologii ta długodystansowa wizja i w ogóle instytucje zostały odrobinę skompromitowane i trochę mamy teraz do czynienia ze zmierzchem tych instytucji. No i moje pytanie jest trochę takie, że ten strach może o utratę władzy, który w tym tytule widać, on nie jest tylko strachem władzy, tej władzy rządowej, on myślę, że jest też strachem i problemem NGO-sów, to znaczy jak powinny się przedefiniować organizacje pozarządowe, tak żeby skutecznie facylitować ten dialog u podstaw, bez koniecznej polityzacji ruchów miejskich, takich bardzo oddolnych. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za ten głos. Pan Grzegorz Buczek. Potem zbierzemy przy stole i damy z powrotem głos.
Dzień dobry. Grzegorz Buczek, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury. Na początek takie może dwie dygresje, a potem jest ta główna część wypowiedzi. Tytuł bardzo dobry spotkania, bo on prowokuje dyskusję. To jest taka metoda, którą chyba przed wojną redaktor naczelny Ilustrowanego Kuriera Codziennego zastosował, że jak się robi błędy w gazecie, to jest większa więź z czytelnikami, bo je zauważają i prostują, prawda? Natomiast ta faktycznie alternatywa w tytule zarysowana wydaje się być trochę sztuczna, bo przecież protest może być formą wyrazistą troski o dobro wspólne. Chociaż oczywiście mogą być również protesty partykularne, prawda? W tej chwili na przykład jako partykularny protest traktuje się w protestach ksówkarzy. Czy to jest słuszna ocena, czy nie, to jest trochę inna kwestia. Druga dygresja to jest taka, że uczestniczyłem wczoraj w Gdyni w warsztacie planistycznym Szaret, który jest poszerzaniem formy partycypacji w planowaniu przestrzennym. Nie będę o nim za wiele mówił. Chcę tylko odwołać się do wypowiedzi prezydenta Gdyni, pana Szczurka, który, to nie było zresztą moje zaskoczenie, bo ja go znam, więc wiem, czego mogę się od niego spodziewać. Jest to postać dosyć wyjątkowa i chyba nie trzeba tego tutaj udowadniać, ale on powiedział coś takiego, że jego zdaniem procedura planistyczna, znaczy procedura definiowania polityki przestrzennej miasta i prawa miejscowego w formie planów miejscowych jest jedyną faktycznie oficjalną i najbardziej partycypacyjną procedurą tworzenia tej polityki prawa miejscowego, jaką w tej chwili dysponuje samorząd. Natomiast ona jest jego zdaniem definitywnie niewykorzystana i należy tę formułę poszerzać. I ja bym chciał, ja jestem ciekawy, czy jest ktoś na sali, kto jest w stanie wskazać poza bardzo ciekawymi inicjatywami edukacyjnymi, na przykład na Ochocie, podobny pogląd u innego prezydenta dużego miasta. Bo dokładnie się dzieje odwrotnie, jeśli chodzi o tą procedurę. Ona jest ograniczana, jest ośmieszana, jest arbitralnie rozstrzygana i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie jest lobbying na poziomie legislacyjnym zmierzający do jej ograniczenia na rzecz innych interesariuszy procesu planistycznego, bardziej partykularnych. A teraz ta moja wypowiedź. Proszę Państwa, jak ja widzę tą całą sytuację i ruchy miejskie? Oczywiście to jest kwestia również gotowość lub też całkowita wynikająca z alienacji władzy faktycznego wykorzystania, pogłębienia, doskonalenia pewnych istniejących procedur. Już. Ja zresztą zgadzam się tutaj z panem Wojdatem, który pokazał, że są przykłady działania pozytywnego w ramach istniejącego systemu. To pewnie jest wynik wieku, że ja się stałem bardziej konserwatystą niż rewolucjonistą, ale ja po prostu twierdzę, że jest pewnym marnotrawstwem odrzucanie jakiś struktur czy systemu wykształconego jednak w formie w miarę demokratycznej, jeżeli się nie do końca stestuje faktyczny potencjał i zdolność tego systemu do adaptowania i wykorzystania również pewnego rodzaju ruchów spontanicznych. I teraz
Jak w tym wszystkim, jaka jest alternatywa dla odrzucenia tego systemu? To jest zresztą moim zdaniem typowa ucieczka do przodu, jeżeli się jakiegoś istniejącego systemu demokratycznego nie wykorzystuje do końca. Często moim zdaniem ta ucieczka do przodu jest pochodną nawet braku wiedzy o potencjalnych możliwościach takiego systemu i oczywiście także oporu i alienacji władzy, która będąc tutaj głównym podmiotem systemowym, jednocześnie stosuje go, aplikuje jego rozwiązania w sposób ograniczony. I oczywiście, tak jak powiedziałem, ta alienacja władzy, na przykład jeśli chodzi o wykorzystanie istniejących mechanizmów partycypacyjnych, chociażby w procedurach planistycznych, jest bardzo często wspomagana przez innych interesariuszy, nie tych, którzy mają na względzie dobro wspólne, czy partykularne interesy, ale indywidualne interesy, albo bardzo partykularne interesy, zresztą to się mówi, że wykorzystywane są w tej chwili procedury planistyczne, a także ta grupa zawodowa, którą ja dzisiaj tutaj jakoś reprezentuję, po to, żeby się albo wysługiwać władzy, albo iść na pasku tak zwanych chciwych i uganiających się wyłącznie za pieniądzem deweloperów. Zapomina się jednocześnie, że oni jednak w większości budują nasze miasta. Jaką widzę szansę w związku z tym dla ruchów miejskich, rozumianych. Jako swoistą alternatywę, ale niekoniecznie dla władzy, tylko raczej alternatywę dla czegoś, co ja mam dosyć krytyczny pogląd na to, dla spontanicznej, użyję tutaj określenia facebookowej, partyzancki-miejskiej, bo moim zdaniem jest to szansa dla miast i ich stosunkowo amorficznych społeczności, te ruchy miejskie. Dlaczego? Urbaniści od dłuższego czasu poszukują społecznych, świadomych, możliwie wyedukowanych partnerów do tworzenia polityk, do tworzenia prawa miejscowego, do kształtowania miast, którzy potrafią świadomie artykułować nie indywidualne interesy, ale jakieś zbiorowe interesy i odnosić się z szerszej perspektywie do tego dobra wspólnego, prawda? Trudno jest znaleźć projektantowi planu takiego partnera. Przychodzą na przykład na dyskusję nad planem osoby, które postrzegają plan jako zagrożenie dla ich na przykład pojedynczej własności, prawda? A niekoniecznie tacy, którzy chcą wyartykułować pogląd, jak zagospodarować bez przejęcia praw własnościowych trawniki, prawda? Które są takie niczyje, prawda? Chociaż wiadomo, że są wspólne, w tym sensie, że są miejskie. Dlatego ja na przykład sądzę, że ruchy miejskie, nawet z bezpośrednim odniesieniem trochę do Kongresu Ruchu Miejskiego, mogą być partnerem dla takiego działania w przestrzeni miast na poziomie tym wczesnym, to znaczy się tworzenia polityki, czy jej redefiniowania, tworzenia prawa miejscowego, który przecież musi tworzyć także warunki do budowania, czyli do realizacji konkretnych i nawet czasami dosyć partykularnych interesów, ale niekoniecznie w sprzeczności z interesem publicznym. I ostatnie zdanie. Myśmy zresztą próbujemy się na to otworzyć. We wrześniu tego roku jest Kongres Urbanistyki, podkreślam, urbanistyki, a nie urbanistów polskich, urbanistyki polskiej, który ma tytuł, tu znowu nawiązanie do tego, co mówił pan Wojdat, odpowiedzialni za miasto. Odpowiedzialni za miasto. I to nie chodzi o to, że urbaniści są odpowiedzialni za miasto, czy samorządowcy wąsko rozumiani, tylko wspólnotowa odpowiedzialność za miasto jest istotna. My w nią włączamy także deweloperów, inwestorów. Oni także są odpowiedzialni za miasto. Odpowiedzialni za miasto są także banki, które finansują przedsięwzięcia, tak publiczne, jak i komercyjne i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te ruchy miejskie, jeżeli faktycznie będą się troszczyć o dobro wspólne, a protest będą aplikować tylko wtedy, kiedy ta troska o dobro wspólne będzie odrzucana, kontestowana czy negowana, no to będą oczywiście miały zawsze alternatywę w postaci protestu. Ale moim zdaniem nie o to chodzi. Jest potencjał systemowy, który może być wykorzystany przez pewnego rodzaju zinstytucjonalizowaną sytuację społeczną, a temu sprzyja oczywiście także sieciowanie i tak dalej, które może być oczywiście wykorzystywane po to, żeby w nocy sadzić drzewa na cudzym terenie, na kanale infrastruktury. Prawda? I to oczywiście wywoła definitywnie negatywną reakcję administracji publicznej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. To wrócimy może tutaj do naszych wypowiedzi, po czym jeszcze widziałem parę głosów z sali. Ja mogę odpowiedzieć jako pierwszy, bo mam... Tak? Dziękuję bardzo. No jest rzeczywiście tak, co wytykacie mi i Joanna, i Marcin, i pan Wojciechowski, Marcin Wojciechowski, że wszystko jest inne, na cokolwiek nie spojrzymy, to jest troszeczkę inne, więc to rzeczywiście tak jest, że porównania są trudne i obudził się tym samym taki w nas, rozumiem, w Monteskiusz miejski, to znaczy, bo on też mówił, prawda, w duchu praw, że każda demokracja, czy tam republika jest inna w gruncie rzeczy, ale mimo wszystko to, czemu ja bym chciał się przyjrzeć, to temu duchowi praw miejskich, znaczy czym miasta rzeczywiście żyją, jaki jest stan tego, jak miasta są w stanie przetworzyć się, przełamać, pójść do przodu, zmienić. I nadal będę podtrzymywał swoją tezę, ale nie jesteśmy chyba tutaj kompetentni, jako wszyscy niejako z Warszawy, by dyskutować o tym, jak to tam jest w innych miastach, bo zawsze można to sprowadzić również do innego banału, znaczy trawa na trawniku sąsiada jest bardziej zielona, albo nie. Dlatego odsuwam po prostu tę dyskusję o porównaniach w tej chwili, bo ona nie ma wielkiego sensu, a na tym polu wyłącznie, bo ogólnie to bardzo chętnie miasta porównujemy i w Republice, i w różnych dyskusjach. Mi się wydaje, że padły też takie głosy, które być może to są moimi dopowiedziami do pytań do Was z kolei, które sygnalizują, że z jednej strony te ruchy miejskie to jest jakaś ucieczka od polityki, to znaczy nie chcemy ich kwalifikować jako mające wpływ na naszą, na decyzje dotyczące wspólnoty, politykę rozumiem jako taką przestrzeń definiującą życie wspólnoty w jakimś sensie, a więc ruchy miejskie mają być partykularne i uciekają od wspólnoty, czy ruchy miejskie mają jednak coś do powiedzenia w imię dobra wspólnego. No i tak rozumiem to, nie zaczęliśmy od tej definicji, od tego pytania, ale ono mogłoby nas też sprowadzić do takiej pułapki, bo to jest właśnie wielki temat filozoficzny, nie tylko miejski. No ale jak to jest z ruchami miejskimi? Czy one stanowią taką ucieczkę od polityki, bo nie chcemy się zajmować polityką, bo ludzie aktywni w nich nie chcą się zajmować polityką ogólnokrajową, są tym zmęczeni, są zmęczeni w ogóle polityką i w związku z tym chcą zabrać się za coś autentycznie wspólnotowego, prawdziwego, a więc miasto, to najbliższe, ten Heimat. Czy to jest właśnie taka realizacja polityki? Ruchy miejskie to są takiej polityki może troszkę idealistycznej, arystotelesowskiej, ale jednak polityki, którą chcemy rozumieć właśnie jako realizację dobra wspólnego. To jest chyba takie pytanie, które wybrzmiało w kilku głosach, które mnie też bardzo interesuje. Bardzo ciekawe i chciałem powrócić, jakby zreasumować te pytania, były kwestie związane z istniejącym prawem miasta i procedurami, mechanizmami, które są gotowe do wzięcia, ale z jakichś powodów albo z nich nie korzystamy, albo chcemy je poszerzać, albo je ignorujemy, zakładając ruchy miejskie. Po prostu, bo o nich nie wiemy. I dlaczego tak się dzieje? Znaczy skąd, jaka jest relacja ruchów miejskich do tych istniejących właśnie procedur demokratycznych? Posłużę się niestety kolejnym porównaniem, porównując polskie prawo dotyczące samorządu i ustawy o samorządzie. Można spokojnie powiedzieć, że jesteśmy najbardziej demokratycznym w tym aspekcie państwem w całej Unii Europejskiej. Znaczy mamy najbardziej anarchistyczne prawo samorządowe ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. To znaczy pozwalające na największą dowolność i swobodę obywatelską w zakresie stanowienia prawa, wpływania na politykę miejską i tak dalej. Ale dlaczego tego prawa w takim razie albo nie dostrzegamy, budując protest, albo je ignorujemy. No w końcu myślę, że aspekt jest nie do pominięcia. Dlaczego tak mało partycypacji jest w takich twardych, istotnych rzeczach związanych tradycyjnie z miastem, więc planowaniem podłużnym, poprzecznym i no w każdym razie urbanistycznym. Tak wiele miejsca poświęcamy aspektom polityki, przyjął się mówić potocznie, miękkiej. No więc to, co zebrałem i dodałem swojego, oddaję teraz Wam głos.
Wydaje mi się, że to rozróżnienie, które Wojtek robisz, jest, ja wiem, że to jest taka sytuacja, żeby znowu zarysować tam pole dyskusji, ale on jest po prostu strasznie szkodliwy. tak, jest wsteczny. Tak? Znaczy już od dobrych kilku lat nie ma czegoś takiego jak ruchy społeczne i ta polityka, która jest polityką partyjną. Tak, znaczy ruchy miejskie, ruchy społeczne.
To ja muszę się wtrącić i powiedzieć, że zreasumowałem głosy na sali, które mówiły, że jak NGO to nie polityka, jak społeczeństwo to nie polityka. I do tego się odnosiłem.
No dobra. Dobrze, to jeszcze wracając do tego, tych różnych mechanizmów, które mamy. Wydaje mi się, że ruchy miejskie wykorzystują bardzo dobrze wszystkie możliwości, które mamy. Tylko jest kwestia tego, że ponieważ, tak jak mówisz, prawo jest anarchistyczne i dużo zależy od dobrej woli politycznej osób rządzących, to różnie to wychodzi. Na przykład budżet partycypacyjny, który ruszył w Sopocie, to nie jest żadne nowe rozwiązanie. Tak? To jest jakiś rodzaj umowy społecznej, że prezydent zaakceptuje wybór, który tam w jakiejś formie konsultacji był i prawda, poczynili mieszkańcy. W Warszawie też są takie rzeczy, tylko ostatnio niestety ta umowa społeczna została złamana w przypadku lokalu na Grzybowskiej 2, tak, lokalu na kulturę, który został wycofany z konkursu i potem był ten taki komentarz, który podobno był komentarzem nieautoryzowanym, że niepisanym oczekiwaniem było to, że lokal będzie nawiązywał do kultury żydowskiej, do tradycji żydowskiej, a jeszcze kilka tygodni wcześniej przy okazji z kolei baru prasowego ja rozmawiałam właśnie z burmistrzem Królikiewiczem, który mówił, że jest to taki mechanizm, który właśnie opiera się na zaufaniu społecznym, że jest komisja, która zostaje powołana, więc on potem jako osoba, która ma to tam przedstawić, generalnie lobuje za tym rozwiązaniem, nawet jeżeli mu się nie podoba. A tu nagle okazuje się, że ta umowa społeczna została po prostu złamana, tak? Znaczy lokal został wycofany, bo wynik po prostu był, no nie wiem, nie podobał się Radzie Dzielnicy. I to są takie momenty, które są szalenie trudne, tak jak z tymi rodzicami. Tak? Tutaj pan prezydent Święcicki po prostu przyszedł i opowiadał nam o diagnozie rzeczywistości jakby jak osoba zewnętrzna, socjolog, a nie jak polityk, który ma wpływ na cokolwiek, co było dosyć ciekawe dla mnie. Po prostu siedziałam nie miała trochę, jak nam mówił o demokracji na Facebooku, zupełnie abstrahując od tego, że ci rodzice, oni nie są tylko na tym Facebooku, tylko oni fizycznie chodzą na te rady dzielnicy, na te różne komisje do spraw oświaty. Mokotów jest tutaj szczególnie dramatyczny, bo one trwają nawet, nie wiem, po dobre kilka godzin. Była taka komisja na Domu Kultury Nałowickiej, która skończyła się po północy. Prawie skończyła się okupacją, pacyfikacją policji, przez policję tych rodziców. Znaczy w pewnym momencie pojawiły się takie groźby. W innym przypadku to bodajże na Bemowie sprowadzono klaunów, żeby ośmieszali rodziców, którzy walczą po prostu o posiłki dla swoich dzieci. Jeszcze na innej komisji przewodniczący czy ktoś inny odpowiedzialny zaprosił, znaczy wydał polecenie służbowe wszystkim osobom, które chyba pracują w urzędzie, że tam przyszły i potem jak przyszli rodzice, to się ich wyrzucono ze względu na przepisy prawa pożarowego. To jest niepoważne, tak? Znaczy, a ci ludzie przyszli doskonale, będąc świadomi swoich praw, chcąc dyskutować. I w ogóle teraz też jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo to nie jest tak, że jest tak dobrze i mamy te ruchy miejskie, tylko jest coraz gorzej. Tak? Znaczy jest generalnie problem z budżetami miast, które są dosyć mocno wydrenowane, zwłaszcza po Euro 2012 i zaczyna się pojawiać coś, co jakiś tam zakolegowany kolektyw Syreny nazywa roboczą matematyką budżetową, że ludzie zaczynają liczyć. Tak jak się nagle okazuje, że ktoś im mówi sorry, nie ma pieniędzy na to, żeby utrzymać stołówki, to mówią, a co się z nimi stało? Tak? I jest pytanie, co się stanie dalej. Przykład Poznania pokazuje, że przez pewien moment był taki moment, kiedy prezydent Grobelny, który jest raczej wrogi ruchom społecznym niż im sprzyjający, stworzył sondaż deliberatywny po to, żeby zapytać się mieszkańców, gdzie chcą mieć cięcia. Tak? No i to było dosyć ciekawe, bo wszyscy potwornie się wkurzyli. Tak? Mówi, że jak to teraz, prawda? Teraz są cięcia, mamy wspólnie decydować, ponosić odpowiedzialność, a nikt się nas nie pytał, czy chcemy mieć Termy Maltańskie albo stadion. Tak? Więc zrobiło się jakieś tam poruszenie. Potem okazało się, że ten sondaż jest w ogóle bardzo źle przygotowany. Pytania są też bardzo tendencyjne, a co więcej wyniki, jak to zwykle się okazało, są niewiążące. Ale w każdym razie teraz jest jakaś taka sytuacja, że albo władze miasta jakoś będą otwierały się na to, co mieszkanki i mieszkańcy mają do powiedzenia, również w kwestii budżetu, albo będziemy mieli do czynienia z protestami społecznymi. Jeszcze na koniec jedną śmieszną też anegdotkę z rozmowy właśnie z burmistrzem Królikiewiczem, który tam przyszedł, najpierw mówię, no i rozmawialiśmy, rozmowa była dosyć ciekawa, bo trochę dotyczyła jakichś tam właśnie kryteriów do konkursu do bar prasowy, a potem rozmawialiśmy o tym, czego my właściwie chcemy. No to było dosyć fajne, bo on się po prostu spróbował się dowiedzieć o nas, kim my jesteśmy i w ogóle dlaczego my tu z tą głowicą roszczeń do niego przychodzimy. No więc mu tłumaczyliśmy, że my mamy jakieś konkretne postulaty, ale one nie są sformułowane w języku prawnym, bo nie jesteśmy prawnikami, tak? I oczekujemy tutaj od tej drugiej strony, strony miejskiej, żeby znajdzie prawnika opłacanego z naszych tutaj publicznych pieniędzy, żeby nam pomógł to jakoś wpisać w istniejące prawa. No i pojawiło się takie pytanie, a dlaczego wy się nie dogadacie z opozycją? Tak? To ja się wtedy zapytałam pana burmistrza, czy on mi sugeruje, że ja w tym momencie powinnam zająć się z te 3,5 godziny, co tam z nim siedzieliśmy, przeznaczyć na pisanie petycji o odwołanie jego, żeby zastąpić go kimś innym. No to nie o to chodzi. Także właśnie ta polityczność ruchów miejskich nie polega na tym, że my chcemy po prostu w tym momencie przejąć władzę i działać w tym takim cyklu czteroletnim i całą naszą energię pakować, przygotowywając się do wyborów, tylko właśnie w to, co właśnie o czym mówiły, znaczy mówili, że tak nie jest, czyli wykorzystać obecnie istniejące przepisy prawa, dogadać się z obecnie panującymi, czy nie wiem, rządzącymi osobami, wychodząc z założenia, że jeżeli ktoś jest urzędnikiem państwowym, jest po to, żeby mi pomóc, tak? Mam jakiś problem, tak jak Marcin mówił, jest skwerek, prawda, trzeba go przekopać, znaczy ja oczekuję, że jak idę do urzędu, to urząd będzie, powie mi, co mam w tej kwestii zrobić. Tak, więc to jest jakaś taka polityczność i też za tym jest naprawdę duża świadomość tego, jakie możliwości prawne mamy i ruchy miejskie bardzo z nich korzystają, żebym nie deprecjonowała.
No właśnie, ja tu tak słucham Joannę i trochę myślę, że jednak tak rozumiana polityczność jest w tej wypowiedzi pełen optymizm, bo ja muszę przyznać, że jednak mam takie poczucie, że niestety ten stary podział działa, to znaczy prawdziwa polityka dzieje się po prostu na sesji Rady Miasta i koniec. A my występując jako organizacje pozarządowe, jako ruchy miejskie i tak dalej, możemy rzeczywiście próbować mówić o przepisach prawa i próbować budować taki roboczy dialog i różne rzeczy wyciągać, ale na końcu zawsze jest urzędnik, który może po prostu zmienić zdanie. I tak jak w wypadku konkursu na Placu Grzybowskim, to są świetne procedury z tymi komisjami. Rzeczywiście ma rację Marcin Wojdat, że Warszawa wypracowała świetne procedury, szczególnie w trzecim sektorze. Mamy komisję, mamy swoich przedstawicieli. To wszystko świetnie działa przez większość czasu i chwała samorządowi za to, ale są sytuacje, w których nagle się okazuje, że można to pominąć po prostu i obawiam się, że dopóki właśnie niestety nie działa się w tym, to jest mój wniosek po kilku latach takiej współpracy, nie działa się jednak na zasadach twardych, czyli że jednak w pewnym momencie też jest się na tej sali i po prostu ma się głos, nie głos gościa, to mój wniosek teraz jest taki, że być może niestety nie jest się ciągle partnerem, co jest straszne. Ja tutaj też chcę dołożyć jednak kilka przykładów, no bo teraz w Warszawie rzeczywiście też odnosząc się do tego, że tak, w Warszawie jest najwięcej ruchów miejskich, ale ja właśnie tak samo jak Joanna, nie jestem do końca pewna, czy to jest znak, że jest tak świetnie, bo jednak w większości te ruchy miejskie wynikają z sytuacji buntu i z tego, że różne rzeczy idą w bardzo złym kierunku. Mamy na przykład sytuację, zamiast Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstanie na głównym placu miasta wielki McDonald's w najbliższym czasie. My pracowaliśmy razem z miastem przez dwa lata nad programem rozwoju kultury, tak jak już mówiłam. Obecnie jest tak, że jest wielki kryzys miejskich teatrów, on trwał od dawna i między innymi ten program był po to, żeby wypracować taką naprawdę całościową reformę, bo nie da się tego załatwić. Jest w Warszawie 19 miejskich teatrów, one cienko przędą, niektóre są anachroniczne, niektóre działają lepiej, niektóre gorzej. Nie da się tego załatwić prosto, wszyscy to wiedzą, nie da się zamknąć pięciu i powiedzieć, no to jest dobrze. Trzeba wypracować bardzo dobrze przemyślaną reformę i trzeba to zrobić używając mądrości ekspertów. W tej chwili zapisane zostało w programie, jak to ma wyglądać.
przepraszam. Jakby ten program zawiera narzędzia, miał powstać zespół sterujący, miała powstać natychmiast grupa robocza złożona właśnie w dużej mierze z ekspertów, którzy mieli wypracować reformę, taką prawdziwą, obejmującą cały ten temat, a tymczasem program został uchwalony, a w miesiąc później dyrektorem teatru, w którym się paliło i waliło i była awaria, zostaje ktoś, kto ma już w Warszawie dwa inne teatry, czyli trzy teatry prowadzi jeden człowiek w mieście, w którym pracuje najwięcej ważnych reżyserów w tym kraju, którzy naprawdę potrzebują miejsc do pracy i tak dalej. Jest to kontrowersyjna, dziwna i arbitralna przede wszystkim decyzja, całkowicie wbrew ustalonemu przez władzę ze stroną społeczną programowi. I takie działania właśnie strasznie niszczą to zaufanie, bo przecież my całymi latami pracujemy, większość osób oczywiście całkowicie społecznie, wypracowujemy, eksperci dają swoją wiedzę i to naprawdę ma sens. Ufając, że urzędnicy rzeczywiście, którzy naprawdę duże rzeczy wprowadzają i słuchają ludzi, na końcu zrobią ten ostatni krok. Dobrze, to realizujmy to. No i często teraz jest taka sytuacja, kiedy w wielu dziedzinach się to nie dzieje. I to jest, ja czuję, że zostało zawiedzione jednak w jakiś sposób zaufanie bardzo dużej grupy ludzi, tych, którym nie jest wszystko jedno. I przez to też czuję, że właśnie wiele tych osób i wiele środowisk w Warszawie pokładało nadzieję, że rzeczywiście nie ma już tego podziału na politykę i ruchy społeczne, gdzie ruchy społeczne są petentem, a polityka ma całkowitą władzę, tylko że ten dialog jest realny. Teraz trochę w to wątpię. Myślę, że ten podział niestety jednak anachroniczny czy nie istnieje, ale też myślę, że rzeczywiście w związku z tym, że te ruchy będą coraz potężniejsze i że jeżeli Platforma Obywatelska chciałaby dalej z powodzeniem rządzić miastem, to będzie musiała jednak wysłuchać mieszkańców i przeformułować trochę swój sposób pracy, bo chyba tak się nie da, bo ten błąd będzie jednak taki, myślę, że coraz mocniejszy. No i ludzie już się pewnie nie zatrzymają.
Dziękuję. To teraz tak. Widzę kilka głosów. No więc tak, pan się zgłasza jako pierwszy, z tyłu Krzysztof Herbst, tutaj pan Artur Celiński, pan prezydent Paszyński.
Tak, już?
Musisz powiedzieć kto pierwszy.
Tak, tutaj.
Wojciech Komorowski, jestem burmistrzem Ochoty. Mnie się przynajmniej tak jakoś podpowałem, trochę kotłuję od tych ilości wątków, od tego, jak fajnie, mądrze i z jaką pasją o tym mówicie wszystkim, o czym mówicie. W związku z tym nieprzyzwoite byłoby, gdybym ja się chciał do tego wszystkiego odnosić, bo wtedy trwałoby to za długo i byście Państwo słusznie uznali, że tak nie wolno. Więc ja bym tylko jednym aspekcie tego zjawiska. Bo to jest chyba, jeśli wcześniej tego Marcin nie powiedział, to jest jakieś niewypowiedziane wotum nieufności dla, to co się dzieje, wotum nieufności dla po prostu systemu, według którego organizujemy sobie życie w mieście i czy w ogóle w naszych społecznościach. Ja od pewnego czasu jestem beneficjentem takiej wspaniałego pomysłu, który na podstawie grantu Fundacji Batorego się u nas działo i myśmy chyba już doszli do takiego momentu, że już wiemy, że trzeba przeskoczyć ten etap konsultacji, tak? Bo to myśmy byli w tym opóźnieni, chcieliśmy nadrobić i w tej chwili już właściwie jesteśmy pewni, że takie proste konsultacje zapytać i potem zrobić z tym, co cośmy usłyszeli, co będziemy chcieli, to już trzeba o tym zapomnieć i też proszę, żebyśmy wszyscy o tym zapomnieli, urzędnicy. To wotum nieufności widzę do systemu widzę w taki oto sposób, tak? Ta droga demokracji pośredniej, a więc reprezentantów i tak dalej, wydaje się być w tej chwili zbyt zbiurokratyzowana i zbyt długa i mało czytelna dla ruchów, czy w ogóle dla grup ludzi, którzy chcą współdecydować, uczestniczyć, tak, w tym, co się z ich życiem w przestrzeni i nie tylko będzie działo. I robią taki skrót, tak? Ja już jakby abstrahuję od tego, jakimi sposobami to się dokonuje, jakie techniki są tutaj brane pod uwagę. A grupy ludzi chcą swój głos przedstawić temu, kto ma ten długopis na końcu, tak? Czyli temu, kto tak naprawdę ma okej, mniej czy bardziej twarde prawo do wydania pieniędzy, tak? Bo to też jakby w wielkiej mierze opiera się na tym, czy są na to środki, czy można to jakoś tam rzecz sfinansować. A ja obserwuję w naszej małej dzielnicy no właśnie takie nie tyle omijanie, ile nawet niedostrzeganie tej starej, tradycyjnej struktury, tak, że radni są przedstawicielami wybranymi w wyborach co 4 lata i w związku z tym to oni powinni reprezentować interesy. Ten skrót omija tych radnych najczęściej zresztą i muszę powiedzieć, że większość z nich się trochę gubi w tej sytuacji, tak. Czują, że są z boku, że sami nie wykazywali się inicjatywą, tak, mówienia o tym, czy takiego stawiania sprawy, w jaki sposób robią to, no nazywamy to tutaj ruchami miejskimi, a to różnie bywa, tak? Bo to są i ruchy, i małe grupki osób, i sprawy są, tak jak Państwo mówiliście, z których wynika chęć i umiejętność szerszego patrzenia na przestrzeń, tak, miasto czy dzielnicę, ale też czasami bardzo własne, bardzo, bardzo partykularne problemy czy rzeczy, które no, stawiane jakby w tym samym rzędzie, tak, te co z tymi bardziej takimi naprawdę społecznymi czy ogólnymi, no trochę je, że tak powiem, podnosi za wysoko, no i trzeba, ale trzeba z nimi, z tymi i ludźmi, i protestami, i propozycjami również no wchodzić w dialog i później pomagać tym wszystkim. Ja chcę powiedzieć tak, że mnie się wydaje, że wcale nie jest tak źle z tym, o czym Pani ostatnio mówiła, tak? Znaczy, że na skutek kilku wydarzeń bardzo, bardzo głośnych, być może punktowo bardzo ważnych, ale na pewno ważnych jako pewien symbol, tak? Że nastąpiło jakby znowu rozejście się, tak? Do poprzednich, nie wiem, do poprzednich, do wcześniejszych zdań, tak? Ja myślę, że chyba nie. Nawet jeśli tak gdzieś tam się dzieje, to czasami media też zbyt konfliktowo tą sytuację widzą. Z kolei w innych miejscach, bez rozgłosu, bez jakiegoś wielkiego szumu, dzieją się rzeczy lepsze. Więc sądzę, że gdyby to wszystko sumować, jakąś średnią wyciągnąć, to chyba idzie ku dobremu, bo zresztą chyba nie ma innego wyjścia, tak? To musi iść ku dobremu, rozumianemu w taki sposób, że partycypacja ludzi, środowisk, ruchów jest, musi być i będzie coraz większa. Od tego nie uciekniemy. Ja nie wiem, czy to w najbliższym czasie będzie skutkowało koniecznością radykalnych zmian w ustawodawstwie, tak? Nie wiem, być może jeszcze nie, bo ten system przedstawicielstwa pośredniego no być może jeszcze będzie pomocny przez jakiś czas, ale na pewno zmniejszy się jego znaczenie wobec znaczenia takiej bezpośredniej rozmowy, nie tylko rozmowy, ale ustalania, tak? Ktoś z Państwa mówił o tym budżecie partycypacyjnym. No my w tej chwili nie tyle myślimy, już jesteśmy, że tak powiem, posłowie, tak, no będziemy się spotykali 2 razy w roku, wtedy kiedy zaczyna się myśleć o budżecie, żeby zrobić jakiś partycypacyjny budżet, na ile można go zrobić oczywiście, po odcięciu tych wydatków sztywnych z tego, co zostaje, i później w drugiej części roku, żeby zrobić jakąś ewaluację, tak, tego postępowania budżetowego na razie, czyli ile udało się z tego, cośmy uzgodnili, do budżetu wprowadzić, a potem już wykonać. Więc, a nie jestem chyba wyjątkiem, czy nasza mała dzielnica nie jest wyjątkowa, więc sądzę, że takie pozytywne rzeczy dzieją się w wielu, wielu innych miejscach. I właśnie takim pozytywnym chciałem zakończyć.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Herbst.
Dziękuję. Ja pozwolę sobie siedzieć, bo inaczej nie zachowam proporcji między tym, co sobie zanotowałem na telefoniku, a mikrofonem i państwem. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że
to może taka uwaga nie bardzo potrzebna, ale strasznie się boję używania przykładów. Jako człowiek, który już parę razy w życiu był zmuszany do pisania tekstów z takimi ramkami pod tytułem Dobre przykłady, ja do dzisiaj mam strach i poczucie wielkiej odpowiedzialności za te przykłady, które podałem, bo tak naprawdę diabli wiedzą, co tam jest w środku. I potrafiłbym przytoczyć miliony argumentów dotyczących każdego z przypadków dzisiaj powołanych, pokazujących, że może to było dokładnie odwrotnie, może ten piękny przypadek to też jest inny rodzaj lipy w proszku. A problem jest ogólny, więc może nie warto się skupiać na przykładach. Druga sprawa, ważniejsza, naturalna, ale warto na to zwrócić uwagę. Tytuł mówi o ruchach miejskich, czy to protest, czy dobro wspólne. Oczywiście, że w podtekście są władze, bo inaczej nie byłoby troszkę o czym rozmawiać. Ale jednak warto dbać o proporcje, warto się zastanawiać nad naturą ruchów miejskich. To też jest wdzięczne zadanie i to nie jest tak, że z tej strony, no nie wiem, banalną rzecz powiem, przecież stamtąd nie płynie samo dobro. Ruchy, jak to ruchy, mają do siebie to, że są spontaniczne i dzieją się tam różne rzeczy. Jedne są bardziej udane, inne są mniej udane. Jedne są bardziej potrzebne, inne, czy powiedzmy jedne aspekty są bardziej sensowne i potrzebne, inne nie. I jest o czym rozmawiać. Szczególnie, że żyjemy, jak każdy czytelnik prasy, wszystko jedno w jakiej formie wie, żyjemy w czasach gwałtownej przemiany sposobu krystalizowania się więzi społecznych. Niegdysiejsze luźne więzi społeczne, które wygenerowały kiedyś komitety obywatelskie, to nie jest to samo, co więzi zapośredniczone przez Facebook. W tej chwili bardziej uświadomili sobie to redaktorzy gazet drukowanych, którym gwałtownie spadają nakłady, ale to jest w ogóle problem. To nie jest ten sam rodzaj więzi i nie to samo się uzyskuje, wiążąc ludzi w ten czy inny sposób. Nie mówię tego dlatego, żebym uważał, że my możemy coś tu wybrać, że możemy zadekretować to, róbmy tak albo inaczej, ale musimy wiedzieć, że weszliśmy w inną epokę i że warto ostrożnie patrzeć na to, co się dzieje. Następna uwaga, też naturalny mechanizm przy takiej dyskusji i przy takich relacjach. Wpadamy wszyscy w sytuację gry. Oni zrobili tak, to my tak, to oni tak, prawda? Cały czas mówimy tutaj o relacjach między ruchami społecznymi a miastem. Jedną z rzeczy, które mnie zastanowiły, jak byłem pierwszy raz w Ameryce, to przyjechałem z kraju, gdzie się właśnie tak mówiło. My byśmy chcieli to i to, ale administracja jest taka owaka. I nagle zetknąłem się z ludźmi, którzy zadawali mi pytanie, no dobrze, ale co cię obchodzi administracja? Chcesz coś zrobić, to rób. Co cię to interesuje w ogóle, jak jest administracja? Dlaczego to przypominam? Oczywiście to jest może nie najmocniejszy przykład, ale koncentrować się wyłącznie na sytuacji przepychankowej i na strategiach jest marnie, dlatego że oczywiście te sytuacje się rozwiąże. Wszyscy się uczymy, nauczymy się rozmawiać po obu stronach, nauczymy się odnosić do swoich argumentów. Wcale nie wiadomo, czy to, że nauczymy się rozmawiać, w sensie wymieniać informacjami i zawierać pozorne porozumienia, czy to naprawdę gdzieś daleko nas popchnie. Może warto pamiętać, że można różne rzeczy robić troszkę bez siebie, że istnieje autonomia tych światów. I trzecia sprawa, która dotyczy miasta. Tutaj się troszeczkę wybrzydzałem na przykład, ale przyczepię się do przykładu, który zaproponował Marcin Wojdat. Bo to jest dobra sytuacja z tym trawnikiem, prawda? Ja z niejaką przykrością słyszałem w głosie Marcina takie uznanie, że to taka jest natura rzeczy, to tak musi być, prawda? Ta musi powstać partia w tych drobnych kroków z poszanowaniem prawa, taka czapkowska, i to za jakieś 50 lat się jakoś przecież ułoży. Ja przerysowuję oczywiście, ale coś takiego w tym było. Otóż chciałem powiedzieć, że w moim przekonaniu samorząd to są dwa nierozerwalne komponenty. Jeden dotyczy to administracja, która jest uregulowana prawem, postępuje tak, jak prawo nakazuje i tak dalej. Druga, samorząd to nie jest tylko administracja. I to, czego chyba najbardziej nam brakuje, to to, że w samorządzie nie widzimy tego czynnika liderskiego, czynnika reprezentowania swoich obywateli w sensie głębokim. W moim głębokim przekonaniu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prezydent miasta A, B lub C wlazł na trybunę i powiedział: słuchajcie, to prawo jest paranoiczne i my jako miasto próbujemy się zaangażować w zmianę, bo to nam wiąże ręce, nie pozwala nam niczego zrobić razem. Taki tekst albo podobny do tego, który cytuję, to byłby tekst lidera. Otóż my nie mamy liderów w tym sensie. Nie mamy ludzi, którzy w naszym imieniu są burmistrzami czy prezydentami miast i w związku z tym mamy to poczucie, że jeżeli powstają trudności, to jest z kim pogadać o tym, jak te trudności poprzewracać. Wprost przeciwnie. Mamy najczęściej, oczywiście bo tu trzeba uważać, bo to nie jest zawsze, ale najczęściej mamy do czynienia z dobrotliwą ciotką lub dobrotliwym wujkiem, który nam tłumaczy: słuchajcie, przecież prawo jest takie, co my możemy, to tak musi być, pieniędzy jest mała, my musieliśmy wybrać. Ale tu nie ma elementu takiego, że mamy kogoś po swojej stronie, możemy razem na przykład zaatakować parlament, żeby szybciej tą ustawę ustalił. Tak samo jak z tym trawnikiem. No oczywiście, że można się oprzeć na przepisach i włączyć procedury. Ale naprawdę nie widać najmniejszego powodu, już na przykładzie, bo to krócej, żeby Rada Miasta nie pozwoliła urzędnikom przyjmować, że w oczywistych sytuacjach można odpuścić kryterium zarabiania z każdego metra kwadratowego, przynajmniej w sytuacjach absurdalnych, i pozwolić ludziom robić to, co przyczynia się do dobra ogólnego. Na przykład zadrzewić czy zakrzewić trawniczek. To nie wymaga wielkiej rewolucji. Dziękuję.
Dziękuję. Oddam głos prezydentom, wiceprezydentom miasta. To już według Państwa hierarchii porządku.
Na hierarchii nie ma. Czy ja jestem ostatni w zarządzaniu wymienionym? Powinienem ustąpić panu prezydentowi Paszyńskiemu. Ja z góry przepraszam, że po tej wypowiedzi będę musiał wyjść, ale to na dialog, tak, z taksówkarzami, więc to jest też dowodem na to, że ten dialog się odbywa. Ja mam dwie rzeczy, do tezy i też do czegoś takiego, co ja nazywam trochę interesem publicznym. Teza, i tu bardzo dziękuję za, zrobię coś, czego wiem, że niektóre osoby nie lubią, ale postaram się potraktować wypowiedź pana doktora Herbsta jako wstęp do tego, co ja chciałem powiedzieć. Jest trochę tak, że my wpadamy w pułapkę konfliktu, strategii, taktyki, jak do kogoś podejść, jak tu z kimś zagrać, jak rozegrać, jak to zrobić, żeby ktoś nas posłuchał i tak dalej. I przyznam się szczerze, że nie wiem, dlaczego tak jest. Ale z góry zakłada się trochę taką sytuację, w której jedna strona to jest ta, która atakuje, a druga strona to jest ta, która ma się bronić. Tymczasem obydwie strony stoją po tej samej stronie barykady. I trochę jest tak, że dla mnie ruch miejski, zaraz podam konkretny przykład, dla mnie ruch miejski reprezentuje ten sam interes, który reprezentuje również samorząd. Ja ostatnio ze zdumieniem przeczytałem o akcji ośmieszmy urzędników, posprzątajmy bulwar. I przyznam się szczerze, że mnie to zdumiało, dlatego że akcja była wymierzona w urzędników, w tych, którzy nie sprzątają. Co więcej, jak przeczytałem sobie komentarze pod tym artykułem, to mnie jeszcze bardziej przeraziło, tak? Bo tam było napisane, jak płacimy podatki, to niech sprzątają. Tak? Jakby problem polega na tym, że jakby ten akurat ruch wywołał jeszcze jakby reakcję w zupełnie inną stronę. Tak? W sensie okazało się, że jakby ciężko mi, jako odpowiedzialnemu za Wisłę akurat i za bulwary, zarzucać, że mi nie zależy na tym, żeby bulwar był czysty, tak? A treść tego protestu była właśnie taka. Warszawianiści, społecznicy, ośmieszmy urzędników, posprzątajmy w końcu ten bulwar, tak? Już pomijam fakt, że on jest oczywiście sprzątany, tak? Natomiast jest problem skali śmieci, która się pojawia po tym, jak uatrakcyjniliśmy ten bulwar, tak? To jest też jakby trochę tego cena, za którą płacimy za to, że staramy się oddawać kawałek miasta, który jest bardzo popularny. Oczywiście w tym konkretnym przypadku ja bardziej oczekiwałbym ruchu, który powiedziałby, jakby, który nie byłby zaadresowany agresywnie w stronę urzędników, tak? No bo to jest tego typu sytuacja. I tutaj odwołuję się do tej taktyki, tak? To jest, bo tutaj ewidentnie to się spotkało z jakimś tam, powiedzmy, że pozytywnym odbiorem w mediach, w tym znaczeniu, że media to podchwyciły, tak? Mówiły o tym, że tony śmieci, kilogramy butelek. Ja sam trochę przerażony tą akcją, sam się przejechałem na tę Wisłę, żeby popatrzeć jeszcze raz, czy też jakby przetrzeć oczy, bo ja tam tędy codziennie jeżdżę, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jest tam problem. Więc to, co chciałem skonkludować tą pierwszą rzecz, to jest to, że tak naprawdę my nie mówimy tutaj, jakby to, ja się zgadzam z tym, o czym była mowa, że to jest trochę taka zła teza, tak? Protest czy troska o dobro wspólne, tak? Bo akurat ruchy miejskie, w ruchach miejskich zawsze jest, jeśli rozumiemy je nie jako obrona partykularnych interesów, tak na zasadzie nie w moim ogródku, nie w mojej przestrzeni, proszę się wynieść ze spalarnią czy z sortownią gdzie indziej, bo ja nie chcę mieć jej tutaj, tak? To jeśli mówimy o tym, o czym ja rozmawiam z organizacjami lokatorskimi i squattersami od 4 spotkań, od miesiąca ponad, tak, na temat polityki lokalowej. Czy o tym, jak ja rozmawiam z kupcami na bazarze Banacha i z mieszkańcami razem z panem burmistrzem, tak? Czy wtedy, kiedy rozmawiamy z taksówkarzami, to my za każdym razem odrzucamy partykularne interesy. Mówimy, my nie gadamy z państwem o tym, co państwa interesuje. My mówimy tylko o tym, co my wspólnie możemy zrobić w ramach na przykład zmiany ustawy, która teraz się dzieje, jeśli chodzi o deliberalizację zawodu taksówkarza. I teraz chciałem miękko przejść do... inaczej, to konkludując, we wszystkich tych przypadkach mamy jednak mimo wszystko dużo wspólnego interesu, tak, do załatwienia. I teraz chciałem powiedzieć o tym, co ja definiuję jako interes publiczny. I to też trochę się odnosi do tego zdania. Ja się zgadzam z tym, że to bardzo dobrze, że ruchy miejskie powstają. Ja nie wiem, dlaczego jest jakiś taki strach czy obawa przed tym, że ktoś się może obawiać, że te ruchy spowodują rewolucję, choć niektórzy tak to, że jak powiem, mówią, że to jest kolejny krok, zaraz będzie rewolucja, wyjdziemy na ulicę. Moim zdaniem to jest objaw dojrzewającego społeczeństwa. Ja się zgadzam z tą tezą, którą tutaj pada, to pan powiedział, tak? Dlatego, że sytuacja, w której miasto ma do czynienia z reprezentacją jednak jakiegoś interesu publicznego, tak? Im więcej się mówi o jakimś kawałku polityki, bo pamiętajmy o tym, że miasto nie odpowiada za jedną politykę tylko i wyłącznie, tak? Każde miasto rachuje, tak? Każde miasto stara się równoważyć jednak mimo wszystko wydatki i równoważyć polityki między sobą. Ja osobiście bardzo żałuję, że na przykład program, który ja buduję od 2 lat, jeśli chodzi o innowacyjność gospodarki, cieszy się zerową, że tak powiem, zainteresowaniem społecznym, w przeciwieństwie do programu rozwoju kultury. Ale to być może jest kwestia też, to też pokazuje siłę ruchów miejskich w niektórych sektorach, a w niektórych brak, tak? W sensie my sami musieliśmy tworzyć mechanizmy rozmowy z uczelniami, z firmami, tak? Po to, żeby tworzyć strategię innowacji, tak? Dla miasta, która jest teraz przygotowywana do uchwalenia na sesji 5 lipca. Jak zrobiliśmy konsultacje, to dostaliśmy 4 uwagi, w tym jedną o tym, że nie było kanalizacji w Wilanowie. Jakby to też trochę pokazuje sytuację, w którym należy rozumieć, tak należy, miasta mają do realizacji kilka polityk jednocześnie, tak? I to nie jest tak, one oczywiście się ze sobą zazębiają. To jest tak, że za każdym razem na moich spotkaniach ze squattersami jest rozmowa o wielu aspektach, tak? Znaczy, to jest kwestia też kanalizowania tego na właściwy tor. Ale jeśli chodzi o interes publiczny, ja mam jedną rzeczą chciałem skonkludować. Problem polega zawsze z milczącą większością, tak? Zawsze jest tak, że tak przynajmniej nie uczono, być może się mylę, ale jest tak, że protest czy też głos podnoszą ci, którzy są z czegoś niezadowoleni, tak? Ja osobiście uważam, że dojrzałością demokracji jest to, jeśli ruchy miejskie są w stanie wygenerować dyskusję między sobą. I już kończę. Tym właśnie, tak? Bo tak naprawdę w interesie publicznym jest to, żeby ten dialog odbywał się też pomiędzy samymi ruchami, tak? A nie tylko i wyłącznie w interakcji z samorządem. Dziękuję bardzo.
No to dziękuję. Odbywa się. Przecież się sieciują. Wie pan najlepiej.
Ja powiedziałem, że to bardzo dobrze właśnie, tak?
Pan prezydent Paszyński.
Dzień dobry państwu. Ja chyba trochę, czy to będzie pewien rodzaj chyba kontynuacji, ale spróbuję bardzo krótko. Ja chciałem wyjść od owego dobra wspólnego, o którym Michał też mówił. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę na to. Myśmy się nie umawiali, że tu przyjdziemy. To znaczy spotkaliśmy się tutaj, ale to jest pewnym świadectwem reagowania, prawda, na no, takie wydarzenia jak ta dzisiejsza debata. No, myśmy obaj niezależnie uznali, że, już nie mówię o Marcinie, tak, że to jest istotne i stąd to spotkanie tutaj. Otóż ja bym chciał, trochę mnie Agata sprowokowała, ale postaram się nie dać, no tak myślałem właśnie, że, ale postaram się trochę nie dać, jednak to spróbuję to uogólnić. Znaczy jedno tylko słowo, jedno zdanie na ten temat. Program rozwoju kultury będziemy realizować. Zespół sterujący, radę, tak jak kilka tygodni temu żeśmy sobie powiedzieli. Ja myślę, że to w tym okresie realnie, bezpośrednio po wakacyjnym zacznie działać. I jakby zobowiązałem się do tego i jak dotąd starałem się dotrzymywać. Natomiast, proszę Państwa, w moim przekonaniu tak naprawdę tytuł tego, bo o nim żeśmy tu zaczęli mówić, to jest rzeczywiście w moim odczuciu wątek absolutnie kluczowy. Co to jest dobro wspólne? Kto decyduje o tym, które dobro jest wspólne? Na ile ono jest wspólne dla różnych, że tak powiem, grup interesariuszy, żeby już użyć tego brzydkiego słowa. Ja bym powiedział coś takiego, posługując się tymi przykładami, które tutaj padły, zresztą akurat to są przykłady mnie najbliższe. Otóż ja sobie tak myślę, że jeżeli mówimy na przykład o stołówkach, jeżeli mówimy o opłatach za żłobki, przedszkola, tam wszędzie powstają jakieś ruchy. Otóż ja mam, przepraszam, że to powiem, wątpliwość absolutnie zasadniczej natury. Czy one są efektem wojowania o jakiekolwiek dobro wspólne? Mógłbym powiedzieć to jeszcze inaczej. Uważam, że jest to działalność skierowana przeciwko wspólnemu dobru. Bo proszę Państwa, i to przykłady, no jeżeli myśmy zrobili w ciągu ostatnich paru lat, nie wiem, ponad 1500 miejsc w żłobkach, ponad 11 tysięcy miejsc w przedszkolach, to czemu tak naprawdę służą tego typu działania? O stołówkach tutaj jakby mogę osobno. No a to otóż odpowiedź na to pytanie jest absolutnie jasna. Te kolejne miejsca, które są planowane, one będą przybywać znacznie wolniej. Ja sobie pozwoliłem przeczytać tam jakieś komentarze pod jakimiś tekstami prasowymi. No oczywiście jest trochę takich, które przywalają miasto, to przy okazji miastu, przy okazji żłobków, a dobrze im tam urzędasom paskudnym, prawda? No ale jest też kupa komentarzy typu, ja się chętnie zamienię z panią, tutaj pada nazwisko inicjatorki tego żłobkowego protestu, ja się z tą panią chętnie zamienię i zapłacę 500 zł za miejsce w warszawskim żłobku, a nie te 1500, 2, 2,5 tysiąca za żłobek prywatny, opiekunkę czy cokolwiek takiego. A więc co to znaczy dobro wspólne? Te słynne stołówki, które muszę powiedzieć, że proszę Państwa, no ja akurat w przeciwieństwie do części z Państwa nie najgorzej pamiętam PRL i oczywiście mam świadomość tego, że to była zdobycz tego cudownego ustroju. Tylko proszę Państwa, my wszystkim tym, którym trzeba pomóc, by uzyskali posiłek w szkole, pomagamy. Podobnie jak pomagamy tym, których nie stać na te nasze stawki żłobkowo-przedszkolne. Natomiast na miłość boską, dlaczego my mamy dopłacać do posiłków? To jest tak, że jeżeli dziecko jest w szkole, w przedszkolu, w żłobku, gdziekolwiek, no z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej dziecko się jednak karmi, prawda? Niezależnie od tego, gdzie ono w danym momencie jest. Więc dlaczego my mamy w skali miasta wydawać pieniądze, jeszcze raz podkreślam, tym, którzy tego potrzebują, oczywiście tak, należy pomóc i to robimy. Ale dlaczego na miłość boską wszystkim? Czy to jest rzeczywiście dobro wspólne, prawda? Czy w związku z tym tego typu protest jest protestem, że tak powiem, no, w imię owego wspólnego dobra. I ostatnia rzecz, Mianowicie tutaj się pojawiła taka, w moim przekonaniu, znaczy ja już nie chciałbym pewnie o tym mówić, no ale jednak może też, no warto to, tylko ktoś tu zresztą to wspomniał. No proszę Państwa, co 4 lata na szczęście mamy od 20 paru lat w tym kraju wybory, prawda? To nie jest tak, że ci urzędnicy, ja jakby też się tutaj czasami dosyć jakby kiepsko w tym czuję, prawda? No przecież ci urzędnicy, którzy tym miastem zarządzają, z wybieranym w bezpośrednich wyborach prezydentem, pochodzą z najbardziej demokratycznej procedury, o której marzyliśmy, prawda? Czy dlaczego w związku z tym odmawiać im prawa? Oczywiście, jeśli wykonują źle swoje obowiązki, odwołajmy ich, nie zagłosujmy w kolejnych wyborach, odwołajmy w referendum, nie wiem, no, ale dlaczego na miłość boską ten totalny brak zaufania? I tu się jakby pojawiła taka opozycja, której ja też nie rozumiem, pomiędzy kapitalizmem i demokracją, to jest pewnie temat na osobne spotkanie, ale proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć tylko tyle. No tak, podejmuje się niesłychanie trudne decyzje. Każdy z nas podejmuje dokładnie takie same decyzje, tylko w innej skali, w swoim własnym domu. Kiedy wiadomo, że mamy tyle i tyle pieniędzy i chodzi o to co się nazywa, nie wiem, kiedy mówimy o mieście, mówimy zrównoważony rozwój, tak? Kiedy mówimy o budżecie domowym, mówimy, no różnie, no tak najprościej, żeby starczyło od pierwszego do pierwszego i w miarę bezboleśnie, żeby nam się udało przeżyć, prawda? To znaczy, żebyśmy zaspokoili różnego typu potrzeby, te od najbardziej podstawowych do tych bardziej wysublimowanych. No proszę Państwa, w mieście jest dokładnie tak samo. Dodatkowo w okresie, w którym jesteśmy na etapie rzeczywiście mniejszych przychodów, spowolnienia i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że trzeba bardzo złej woli, żeby powiedzieć, że to miasto, że nie widać, żeby to miasto się w ostatnich latach rozwijało. I proszę Państwa, kończąc, sprawa kultury jest tutaj taką najbardziej jak gdyby szczególną i to mocno wybrzmiewa, zamykam jakby to powrotem do owego dobra wspólnego. No proszę Państwa, to jest tak, że to euro, cokolwiek każdy z nas o nim prywatnie myśli, to jest dobro wspólne. Te fontanny na Podzamczu, które są przedmiotem dziesiątków różnych tam komentarzy, one są dobrem wspólnym. I teraz oczywiście, proszę Państwa, jest pytanie, że tak powiem, co tutaj uznać za istotne? No tylko też ludzie na to pytanie odpowiadają, głosując nogami. Zobaczcie Państwo, jak wygląda to Podzamcze w pogodny dzień, prawda, ile tam jest ludzi, no. Czy oni są gorsi? No nie. Dla nich to też jest budowane. Oni też tego oczekują. A dzięki temu pewnie jakoś tam rozwija się okolice. I takich wyborów każda władza na każdym szczeblu zawsze musi dokonywać. No musi, po prostu. Podobnie jak dokonujemy takich wyborów, jakoś tam konstruując, a potem realizując budżet, na przykład domowy. I ja bym nie chciał, no tutaj zacząłem od Agaty, wrócę do Agaty. Otóż ja jestem przekonany o tym, naprawdę, jestem głęboko przekonany o tym, że decyzja o którą podjęła pani prezydent o przekazaniu do prowadzenia teatru dramatycznego wspólnie z paroma scenami, bo to wynika z racjonalizacji gospodarowania przestrzenią teatralną. Tak jest na świecie, to nie jest żaden, są dziesiątki przykładów. Tadeuszowi Słobodziankowi, tak, uważam, że to jest słuszna decyzja, ponieważ teatr, który należy do najznakomitszych polskich scen, mówię o jego pięknej tradycji, ze znakomitymi rzeczywiście twórcami, którzy na deskach tego teatru robili to, co robili. On zasługuje na to, żeby być prawdziwym repertuarowym teatrem. Ale poza tym, proszę Państwa, ta dyskusja, która się toczy, czy teatr jest produktem, czy nie, no jest też produktem. Jeżeli mamy 600-osobową widownię, to ona jest po to, żeby w tej przestrzeni próbować pokazywać spektakle, na które przyjdzie 600 osób. Bo to są nasze wspólne pieniądze. Czy to znaczy, że ktoś zabrania, ma coś przeciwko eksperymentom? Ależ nie. I właśnie taka konfiguracja tych kilku scen oczywiście to umożliwi. Proszę bardzo, ja naprawdę, bo tu się powiada o tym, że to jest jakaś moja osobista wojna. Otóż nie, to nie jest moja osobista wojna, aczkolwiek ja jestem przekonany o... Znaczy, mam jakieś, każdy z nas ma jakieś poglądy także estetyczne, jakieś gusta, prawda? I to nie jest tak, że, no przepraszam, skończę Warzykiem. On pisał w poemacie dla dorosłych, że starzy są hycle od moralności socjalistycznej. No, no nie jest tak, że jest jedna, jedynie słuszna, że tak powiem, ta. Dziękuję bardzo, przepraszam, jeśli za długo.
Dziękuję bardzo, ponieważ mamy bardzo mało czasu, ja widziałem tylko dwa głosy. Trzy, co? Tobie? Ja dam wam odpowiedzieć zaraz w podsumowaniu, dobrze? Zbierzmy bardzo krótkie głosy. Pan z tyłu. Widzę. Marcin, musisz? Ale w ramach, ale w pewnych ramach. Ale... Chodzi. Ponieważ kończy nam się czas, dlatego tak, oddam głos jeszcze tamtej pani. Jeżeli będzie tutaj duża wola i determinacja, to też, ale tylko na naprawdę na minutę, nie więcej.
Szanowni Państwo, Piotr Borysowicz, zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów. Rzeczywiście w dużym skrócie. No przede wszystkim wydaje się, że najłatwiej, najszybciej powstają ruchy miejskie oparte na proteście. Protest przeciwko czemuś. No, tak to chyba już jest, że dużo łatwiej nam jest głosować przeciw czemuś niż za czymś. Ale czy to jest jakiekolwiek zagrożenie? No nie. Również w moim osobistym przekonaniu to jest raczej wyzwanie, jak wspólnie ten potencjał wykorzystać. I tak ja to odbieram. Na pewno patrząc z perspektywy urzędu, to jest właśnie zadanie dla nas, jak współpracować i jak tą parę pchnąć w to, żeby coś wspólnie zrobić. Ja myślę, że tutaj też to, co było mówione i ogólnie o Warszawie, w kontekście do różnych innych miast, jeszcze chciałem tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, czyli że Warszawa to nie jest jedno miasto. Jednak są te dzielnice i one mają, każda z nich mają swoją specyfikę i bardzo często ja mówię, ja jestem z Mokotowa. Mokotów to jest 250-tysięczne miasto, bodajże 13 miasto w Polsce, które z całą pewnością jest zupełnie inne niż inne dzielnice i na pewno w związku z tym też sprawy i problemy, które mogą dotyczyć ludzi, są zupełnie inne. Do dyskusji chciałem tylko jeszcze wtrącić nasz wątek partnerstwa dla Mokotowa. On hasłowo dzisiaj był tutaj wywołany poprzez Sielce Architektów, natomiast partnerstwo dla Mokotowa to jest inicjatywa, która, ja bardzo się cieszę, że ona kiedyś zaskoczyła również same NGOsy, bo oczywiście urząd musiał być inicjatorem. Zaczęliśmy, zbieraliśmy ludzi, natomiast to, co było najważniejsze, to jest to, że przedstawiciele NGOsów po tym, jak po pierwszych etapach dyskusji i wymiany poglądów, oni byli zaskoczeni, że ci ludzie, którzy również z takim zaangażowaniem mówią o sprawach lokalnych, o sprawach tej społeczności najmniejszej, to się okazuje, że to są urzędnicy. I oni mogą mówić ludzkim głosem i oni mogą też traktować tą drugą stronę po partnersku. I właśnie to w ramach inicjatyw Moje Sielce, Moje Wierzbno, w tej chwili najnowsza sprawa Mój Służewiec, tak to wygląda. Chciałem też, no jednak nie uchylić się od tego, żeby pokazać jakiś przykład. Takim przykładem jest Centrum Integracji Mieszkańców na Woronicza, gdzie urząd z pieniędzy naszych wspólnych, z pieniędzy budżetowych, zaadoptowaliśmy starą kotłownię osiedlową na właśnie Centrum Integracji Mieszkańców. Są sale, jest sala konferencyjna, dwie sale mniejsze, jest również siłownia i to my dajemy jako nasz wsad dla współpracy z organizacjami pozarządowymi. Każda taka organizacja może przyjść w oczywisty sposób, jakiś wpisać się w kalendarz, bo są harmonogramy, natomiast tam za darmo może się spotykać, może działać. Kończąc, też tutaj się pojawił taki głos, że urząd od razu patrzy w papiery organizacji pozarządowej. No, nie zawsze patrzy. Przy takich, tego typu współpracy nie ma problemu. Można przyjść, można się skrzyknąć na fejsie i już później współpracować. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę polegającą jednak na pobieraniu finansowania z tych pieniędzy, no to takie spojrzenie musi być. Co więcej, same organizacje, bo przecież nasze komisje dzielnicowe, które w zakresie albo polityki społecznej, albo kultury, albo sportu udzielają dotacji, przecież tam reprezentacja jest pół na pół. 50 na 50 i to bardzo dobrze, że organizacje również między sobą na to patrzą.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani głos.
Dzień dobry, ja się nazywam Dobra Janikowska-Lipszyc, jestem jedyną bezpartyjną radną na Ochocie, emanacją Ruchu Miejskiego Stowarzyszenia Ochocianie. Tak, nowi mieszczanie już wyemanowali jakąś reprezentację, chciałam doinformować pana posła w tej względzie. Mam nadzieję, że ja źle zrozumiałam, co pan prezydent Paszyński powiedział, bo serce mi stanęło. Ja sobie nie wyobrażam, żebym ja pytała o zdanie mieszkańców raz na 4 lata, a następnie zamykała się w szklanej kuli i tylko na podstawie swoich własnych przeświadczeń głosowała różne inicjatywy na forum Rady Dzielnicy i podejmowała różne inicjatywy w ogóle dla tej dzielnicy. Znaczy, dla mnie to jest po prostu nie do pomyślenia. Mam nadzieję, że ja to źle rozumiem. Dziękuję.
Dziękuję. Marcin Wojdat i Artur Celiński, to są ostatnie głosy, potem zamykamy.
Krótko, będziemy, mam nadzieję, krócej niż minuta. Jedna rzecz, Krzysztof, myślę, że się źle zrozumieliśmy, tak? Mówiąc o tym, że uważam, że samorząd powinien stwarzać warunki. Nie, ale ja w sensie też to wytłumaczyć, bo być może wszyscy tak źle zrozumieli. Moja intencja była taka, że samorząd tworząc warunki, jakby ma zrobić wszystko, czyli też zmieniać przepisy prawa, tak? I doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy ten przykład z ogródkiem skończy się nie tym, że ta wspólnota samorządowa zrobi to nielegalnie, a samorząd może nie zauważy tego i nie da, że wystawi rachunek za bezumowne zajęcie 5 m2. Więc jakby to miałem na myśli. I jedna rzecz, ja myślę, że powtórzę ten głos, tutaj padł 3 razy już, tak? Ja myślę sobie, że te ruchy miejskie nie są protestem, to jest produkt tego, co się zadziało w Polsce do 89 roku. To jest objaw dojrzałego społeczeństwa. I należy to pielęgnować po prostu.
Dobrze. Ostatnie pytanie.
Dobrze, postaram się mówić bardzo krótko, szanując czas nas wszystkich. Pierwsza rzecz, ten ogródek. Czy miasta mają instrumenty lobowania w Sejmie o zmianę prawa? Jeśli mogą lobować o to, żeby Ministerstwo Finansów nie ograniczało możliwości zadłużenia, niech lobują ogródki działkowe. Jest Związek Miast Polskich, można. I to nie jest jedyna sprawa, pojedyncza sprawa, że ktoś się zgłasza z jakimś takim problemem. Tych problemów jest mnóstwo. Druga rzecz. Jeśli chodzi o sposób konsultowania czy partycypacji, to nie jest rozwiązywanie konfliktów. Że to nie działa w ten sposób. Albo się prowadzi politykę świadomą, włączenie mieszkańców w życie miasta i podejmowanie decyzji politycznych, albo nie. I nie można tego sobie wyrywkowo zrobić. Albo tutaj, albo tam. A tam nam się zdarzy jakaś tam partykularne interesy. I wtedy jest tłumaczenie się, że tam nie można jakoś tam przeprowadzić decyzji. Druga sprawa, znaczy prezydent jednego z miast, już nie będę wymieniał żadnych nazw miejskich, powiedziała, że rządzi miastem jak korporacją. Jeżeli się rządzi miastem jak korporacją, to nie można, to trzeba się spodziewać, że mieszkańcy będą zachowywali się jak klienci i będą oczekiwali jakby spełnienia odpowiednich standardów za pieniądze, które płacą jako podatnicy. I jakby to jest jasna zasada. No i trzecia, ostatnia uwaga. Jak myślę o radnych, prezydentach i tak dalej. Szanowni Państwo, zmienia się system prowadzenia polityki. Wyborcy są bardziej wymagający i po prostu muszą się Państwo do tego przyzwyczaić. I to oznacza również, że trzeba zmienić sposób prowadzenia polityki. Nie będzie od tego wyjścia i nie można się też na to obrażać. Po prostu trzeba się do tego przystosować. I jakby Państwo jako ludzie opłacani z podatków, jako wybierani przez obywateli, muszą się do tego przystosować tak naprawdę. I jeszcze tylko jedna rzecz. Panie Prezydencie, ewaluacja ESK 2016, bo Pan tutaj się odniósł do PRK, a ja bym chciał jeszcze usłyszeć, czy będzie ewaluacja i kiedy w końcu będzie ta ewaluacja. Dziękuję.
Pan prezydent?
Nie wiem, ja nie bardzo wiem, na jakim to jest etapie. Wiem, że jest jakiś raport. Ja się nie zajmowałem bezpośrednio ESK. Spytam o to.
Mhm. Dziękuję bardzo za te głosy. Teraz musimy, już przekraczamy ten czas, Państwo muszą mi wybaczyć, przepraszam, to pierwszy raz. Do której ma być? 13.30? Aha. To i tak zamykamy głosami z pan Święcicki, prezydent Święcicki.
Proszę Państwa, pierwsza sprawa, do której chciałem się ustosunkować, to jest kwestia tych radnych pomijanych w tym dialogu. Oni się czują tacy trochę wyalienowani czy wyobcowani, bo raptem te ruchy społeczne czy NGO-sy mają swoje żądania i zarządy muszą się do tego jak najszybciej ustosunkować. Ale jest też jeszcze coś takiego, nie wiem, co się zmieniło w dzisiejszych czasach, bo za moich czasów zaobserwowałem coś takiego, że radni się to w ogóle się bali tej konkurencji NGO-sów. Jak to mamy powierzyć jakiś tam dom opieki społecznej, jakiemuś stowarzyszeniu, to przecież my sami się możemy tym zająć. Zorganizujemy to, podporządkujemy naszemu wydziałowi polityki tam społecznej, wyznaczymy dyrektora i się będziemy tym zajmować. Nie wiem, na ile to się zmienia, ale tu jest takie jakieś... Nie same przepisy tu są ważne, bo i to możliwe jest, i to jest możliwe, tylko sposób podejścia czasami jest rozmaity i nastawienia radnych w tym wypadku, czy władz zarządzających. Druga sprawa to jest ta szczegółowa sprawa tych stołówek. No tutaj prezydent Paszyński nam bardzo pięknie to wyjaśnił, na czym sprawa polega. Natomiast ja to znam od drugiej strony, mianowicie tamci rodzice, rzeczywiście może i zamożni rodzice, może i bogaci, może oni nawet byli w to najbardziej zaangażowani w ten protest, ale oni spotkali się z pewną arogancją władz Mokotowa, które po prostu nie odpowiedziały na pytania, nie powiedziały na piśmie dostaniecie, nie chciały przedstawić argumentu, więc czasami nie tylko jest kwestia, czy to jest interes publiczny, czy nie, pomagać tym zamożniejszym, czy tylko ograniczymy te środki publiczne do najbiedniejszych, ale również i sposób tego dialogu prowadzenia, który ludzi może denerwować i jest na to jakaś tam reakcja. Trzecia rzecz, co do znaczenia tych ruchów politycznego, otóż mnie się wydaje tak, że byliśmy tu świadkami tych rozmaitych form dialogu, jeden prezydent pobiegł na spotkanie z taksówkarzami i tak dalej. Otóż jak tak długo, jak władze miasta są w stanie jakoś prowadzić ten dialog, absorbować te postulaty, wyjaśniać i ruchom społecznym, i NGO-som, to te sieciowanie nie zmieni się w jakiś ruch polityczny, ale tam, gdzie to przekroczy pewną barierę krytyczną, to mnie się wydaje, że to się może przekształcić w takie sieciowanie, w taką agregację tych ruchów, że to się zmienia w siłę polityczną, która nie wiem, czy Turcynów jest dobrym przykładem, czy na razie jednorodna na Ochocie, czy gdzieś indziej może jakieś inne grupy radnych, że to się może zmienić również w siłę polityczną, jeśli miasto nie będzie w stanie bez arogancji, merytorycznie absorbować, odpowiadać, dialogować trochę na przykład z tymi lokatorami wyrzucanymi z tych mieszkań przekazywanym nowym, znaczy nie nowym, tylko starym właścicielom, gdzie miasto się właściwie bardzo niewiele zrobiło w tej sprawie, a teraz się trochę jakby budzi dopiero na skutek tej akcji, którą wyborcza prowadzi, spotkań, dialogu, który się złożył, to raptem miasto, to coś trzeba będzie z tym faktycznie zrobić, bo ludzie nie mogą być zaskakiwani, podpisali kontrakt z miastem na mieszkanie komunalne i nic tego nicowego jakiegoś dnia się dowiadują, że są w mieszkaniu prywatnego właściciela, który im dyktuje czynsz 5 razy większy. No, to jest szok, to jest jakaś krzywda i tu reakcja miasta była zbyt słaba na to i trzeba coś z tym szybko zrobić, ale to jest, jak powiadam, na ile miasto będzie w stanie na to reagować, absorbować, to wtedy to się nie przekształci w siłę polityczną. Inaczej będzie siła polityczna bądź jakaś anarchizacja i ruchy protestu bardziej znacznie destruktywne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To odwracamy kolejność. Anna.
No właśnie, jeszcze też bym chciała powiedzieć, odnieść się do tego, co prezydent Paszyński powiedział, znaczy mnie to też oburza, tak, znaczy dla mnie sytuacja, zwłaszcza jak pan to mówi, tak, znaczy, że jeżeli chcemy, to możemy odwołać, my nie możemy pana odwołać, pan jest mianowanym urzędnikiem, tak, i też stawianie nas w takiej sytuacji, że... No tak, ale jeżeli na przykład mamy wątpliwości co do założenia, nie wiem, pracy pana, czy tam, nie wiem, burmistrza Bartelskiego, to nie możemy tego zrobić, nie możemy odwołać w referendum. Jeszcze co do tego, tak jak pan mówił o tej ustawie o wzmacnianiu udziału obywateli, prezydenta Komorowskiego, to ona też była problematyczna nie tylko ze strony właśnie tych różnych korporacji samorządowych, ale również ze strony ruchów społecznych, bo ona właśnie utrudniała odwoływanie prezydentów, że w tym momencie 3/5 osób, które głosowały, muszą się podpisać pod wnioskiem o referendum, a zmiana miała być taka, że tyle samo osób, ile głosowało. Więc to praktycznie by uniemożliwiało odwoływanie prezydentów. Wziąć udział w głosowaniu. Co do tego, co Krzysztof Hertz mówił, dlaczego ta debata tutaj wygląda w ten sposób, że mówimy o relacjach ruchów społecznych z władzą, no pewnie dlatego, że jesteśmy w Fundacji Baterego, skład panelu jest taki, a nie inny. A rozmowy o tym, jak ruchy społeczne mają działać, one się toczą, tylko one się na przykład toczą podczas Kongresu Ruchów Miejskich, kiedy głównym podmiotem i głównymi stronami, jedynymi stronami są właśnie przedstawiciele i przedstawicielki ruchów społecznych. W takiej sytuacji jest to jakoś tam oczywiste, zwłaszcza kiedy mamy tu na sali przedstawicieli władz miasta. Tak, więc jest to jakaś taka okazja, że kolejna okazja, żeby porozmawiać o tym, czego my tam od siebie chcemy, jak to widzimy, co się zmieniło, podsumować, co się zmieniło przez ostatnie, nie wiem, pewnie 4 czy 5 lat, bo to pewnie ten takie poruszenie mniej więcej trwa od 2007 roku. No i tyle. Ja jestem dosyć optymistyczna, jeżeli chodzi o ruchy społeczne, bo one naprawdę są coraz bardziej radykalne, znaczy w tym sensie, że coraz silniej kontrolują, tak? Domagają się coraz większego wsparcia. Jest tak, jak mówi Artur, że no, wyborcy to już są inni wyborcy. To już nie są tego ci klienci, co chcą mieć pozamiatane, przestrzeżone trawniki i raz na 4 lata zagłosować, tylko jest coraz więcej osób, które chcą mieć taki bieżący wpływ na wszystkie kwestie. Dotyczące nawet, jeżeli nie jest się bezpośrednią grupą interesu. Ja na przykład jeszcze pijąc do tego, co pan prezydent Paszyński kiedyś powiedział w Gazecie Wyborczej, dewaluując zupełnie zaangażowanie młodych osób w obronę stołówek, tak, że to jest po prostu jakaś grupa interesu, która chce zbić swój kapitał polityczny. Tak pan prezydent powiedział o młodszej części osób związanych z tym ruchem obrony stołówek. To był jakiś taki policzek. Ja mogę panu prezydentowi znaleźć tę wypowiedź, bo ja gdzieś ją tam mam. Więc to jest trochę taki policzek, bo wydaje mi się, że teraz coraz częściej myślimy o dobru wspólnym, nie tylko o naszym partykularnym. Tak? Ja nie mam dzieci, tak? No, ale w jakiś sposób w takiej wizji społeczeństwa, które mam, czy mam też swoim osobistym zaangażowaniu, jestem w stanie poświęcić trochę czasu, żeby na przykład ci rodzice mieli szansę w ogóle, tak jak tu pan prezydent powiedział, w ogóle się jakoś skomunikować z tą władzą miasta, a nie być traktowanym z buta, tak jak są w tym momencie, że się nie odpisuje na pisma, wyrzuca się ich z sal, tak, bo to nie, tak, nie w takiej, nie wiem, demokracji chcemy żyć.
No, ja też się będę kłócić z panem prezydentem. Krótko się będę kłócić, ale musimy. Współpracujemy, to musimy się też kłócić. Mówiąc o Tadeuszu Słobodzianku, ja też uważam, że teatr dramatyczny powinien być dobrym, repertuarowym, zapełniającym swoją salę teatrem. Nie o tym jest rozmowa, przecież tylko o tym, czy na przykład, czy rzeczywiście jeden reżyser, akurat ten, ale mógłby być jakiś inny, rzeczywiście zasługuje na to, żeby w Warszawie prowadzić swoim autorskim, bardzo konkretnym programem aż 4 sceny. Według mnie nie, według pana tak, ale ja uważam, że to właśnie nie powinno się, że tu jednak jest miejsce na to, że powinni eksperci, którzy są ludźmi z tego środowiska, mieć głos istotny, bo to dotyczy właśnie możliwości, kierunków, działań środowiska ludzi kultury. Myślę, że akurat w takiej sprawie oni powinni mieć głos. To jest moje zdanie, dlatego ta sytuacja jest dla mnie kontrowersyjna. Niefortunne trochę jest dla mnie to porównanie budżetu miasta do budżetu domowego, no bo budżet domowy to jest rzeczywiście jakby nim administrujemy, ale to jest budżet, który ja sobie wypracowuję, więc właśnie go potem dzielę. Natomiast budżet miasta to jest administrowanie pieniędzmi wszystkich mieszkańców i dlatego tutaj wydaje mi się, że jednak trzeba o wiele większych środków ostrożności i tak dalej, dlatego że jest tutaj ta różnica. No. Jest tutaj ta różnica i ona jest kluczowa, ale to też jest taki margines. Najważniejsze jest dla mnie to, co też jakby było kluczowe w pana wypowiedzi, czyli to dobro wspólne, bo tutaj też muszę się kłócić, bo dla mnie powołam się na pana przykłady. Ci rodzice z tymi dziećmi kontra fontanna. Jak wiadomo, w Warszawie brakuje 5000 miejsc w żłobkach. I tu nie chodzi o to, że miasto w jakiś taki dodatkowy sposób ma pomóc bogatym osobom, czegoś im dokładając, tylko brakuje 5000 miejsc w żłobkach. To znaczy, że 5000 kobiet nie może wrócić na rynek pracy. Brakuje też miejsc w przedszkolach, to znaczy, że kobiety dalej nie mogą wrócić do pracy i to jest strasznie ważna rzecz. Tu chodzi o dobro wspólne, bo dzieci będą później obywatelami miasta wypracowującymi PKB. Kobiety, które nie wrócą na rynek pracy, nie będą dobrze zarabiały, będą obciążały pomoc społeczną i tak dalej. Wiemy to. I teraz, kiedy pan mówi, że dobrym wspólnym nie jest walka o to, żeby było więcej żłobków w przedszkoli i żeby były tanie, tylko że to są partykularne, no tak bym powiedział, że to są partykularne interesy grupy rodziców w tym wypadku. Nie, no przecież rodzice to są mieszkańcy miasta, którzy wychowują kolejnych mieszkańców miasta i muszą móc pracować. A fontanna to jest przyjemność. I ja przy tej fontannie, mieszkam niedaleko, często widzę te kobiety, które uwięzione w domu z tymi dziećmi tkwią tam, bo nie mogą iść do pracy. To jest populistyczne? Okej, Marcin, spoko, ale właśnie tak jest. Brakuje 5000 miejsc w żłobkach. To jest naprawdę strasznie dużo. I to naprawdę jakby nie pozwala kobietom. Ja, dla mnie to jest strasznie ważne, że jakby tu chodzi o prawa kobiet, o coś bardzo ważnego. O coś bardzo ważnego, a więc o dobro wspólne. I nie można, dlatego jakby ta retoryka, bo to pan przywołał to porównanie, dlatego ono mnie tak uderzyło, bo naprawdę fajnie, że jest fontanna, ale fontanna jest w sferze rozrywki, a prawa kobiet są w sferze praw człowieka i to jest coś no, zupełnie z innym ciężarem. I myślę, że jednak to, o co walczą rodzice, to jest dobro wspólne. Tych przyszłych mieszkańców Warszawy, no. Kłóćmy się.
Proszę bardzo.
No to może ja nie zrozumiałam.
Albo ja jakoś powiedziałem coś wyjątkowo mętnie, albo, znaczy kompletnie żeśmy się nie zrozumieli. Ja chciałem powiedzieć, znaczy i to powiedziałem, zostawiam na boku fontannę, że efektem polityki świadomej, niebywale, ostatnich kilku lat prowadzonej w tym mieście jest to, że miejsc w żłobkach mieliśmy w 2006 roku, nie pamiętam, 2000, no poniżej 3, między 2,5 a 3. W tej chwili mamy ich 4600 bodaj. Co nie zmienia faktu, że następne tam czekają w kolejce prawdopodobnie koło właśnie 5000 osób. I ja powiedziałem tyle tylko i ja powiadam, że dbajmy o to, tyle tylko, że w wyniku protestu żłobkowego, bo on ostatnio miał miejsce, my mamy w tej chwili, nie uzyskujemy przychodów w ogóle żadnych, koszt miejsca w żłobku, przypominam, pokrywa rodzic, pomijając dotacje dla tych, którzy mają kłopoty finansowe, w 1/3. 32% to były te opłaty, które zbieraliśmy od rodziców, prawda? W tej chwili tych opłat nie ma w ogóle. Natomiast zasada, którą przyjęliśmy, jest taka, że te pieniądze, które wpływają do budżetu miasta z opłat żłobkowych, są przeznaczane na rozwój, że tak powiem, żłobków, prawda? Czyli myślimy dokładnie tak samo i jakby mówimy tutaj, wydaje mi się, dokładnie akurat w tym wypadku, dokładnie o tym samym. Prawda? To samo jest z przedszkolami. Tutaj ta skala jest ogromna i to jest też tak, że akurat ze żłobkowymi, tym stowarzyszeniem, które reprezentuje 450 osób, żeby była jasność. Ja się z nimi spotykałem. To nie jest tak, że myśmy nie rozmawiali. Z Ratuj Maluchy, które w moim przekonaniu stowarzyszenie, które zrobiło wyjątkowo paskudną robotę w sensie takim ideowym. No, to znaczy, to jest walka przynajmniej w takich miejscach jak Warszawa. Być może gdzieś głęboko na wsi jest inaczej. Te miejsca są nieprzygotowane dobrze. U nas w ogóle o tym nie ma co mówić. Efekt jest taki, że my mamy znacznie mniej, że tak powiem, tego zwrotu kosztów. To znowu jest podobnie jak w żłobkach. Pełen koszt tego przedszkola jest, nie pamiętam, około 300 zł w tej chwili.
koszt pobytu dziecka.
Ale czy pan uważa, że to jest, że to jest złe, że miasto dopłaci? No bo cały czas mówi, że jest świetnie. Miasto musi dopłacać.
Jest świetnie i bardzo dobrze i się od tego nie uchyla, prawda? Robi to, zwiększa te kwoty. Natomiast w trosce o dobro wspólne, bo pod takim hasłem występują Ratuj Maluchy, żłobki, tak naprawdę w trosce o to dobro wspólne niszczą ten, że tak powiem, projekt. Na pewno w tym roku i w kolejnych powstanie nieco mniej nowych miejsc ze względu na rozwój sytuacji.
Dobrze, ja myślę, że to wyczerpuje formułę polemiki w tej chwili, bo rozpoczęlibyśmy kolejną debatę. Więc ja Państwu bardzo dziękuję za te głosy. Ja pozwolę sobie na krótką uwagę na koniec, znaczy, bo wydaje mi się, że akcent z początkowych uwag i zainteresowania ruchami miejskimi przeszedł na akcent dobra wspólnego, a o dobrze wspólnym, kiedy zaczynamy mówić, to zarazem przechodzimy z etapu zarządzania miastem, znaczy z którego gdzieś tam zaczynaliśmy. Mówiliśmy, że wszystko jest dobrze, trzeba tylko nim zarządzać, do etapu rządzenia. Więc pytanie jest, rządzenie to znaczy nadawania pewnych kierunków zmian, i to dosyć istotnych zmian, zarówno w polityce samego miasta, czy w ogóle w polityce miejskiej w Polsce. Pytanie, które moim zdaniem się pojawia na koniec, właściwie jest nierozstrzygnięte teraz, nie wiem, czy jest rozstrzygalne, to jest, czy miastami w Polsce się rządzi, czy zarządza w dłuższej perspektywie czasu i co to znaczy właśnie dobre rządzenie, bo dobro wspólne, można, tak jak pan prezydent powiedział, no można dyskutować bez końca właśnie jego definicji, ale za każdym razem, ponieważ jest to arbitralne, co jest dobrem wspólnym, czy nie, no, pojawia się aspekt polityki i rządzenia. Jak polityka widzi i określa owo dobro wspólne. Chciałem Państwu tylko nadmienić, bo wydaje mi się, że do tego nie dotknęliśmy, że na co najmniej trzech polach sprawy miejskie są obecnie dyskutowane, bo inicjatywy ustawodawcze są szykowane ze strony Pałacu Prezydenckiego, ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i rozwoju regionalnego, a więc ze strony rządowej oraz ze strony parlamentarnej, bo istnieje parlamentarna grupa do spraw polityki miejskiej, więc sprawa jest nie tylko ta wewnętrzna, która jakby, na której się skupiliśmy ostatecznie, znaczy sprawy Warszawy, tylko rzeczywiście te kwestie wymagają pewnych porównań, lepszych, gorszych, ale jednak zastanawiają się nad całością. A w końcu, jak i o tym mówimy, to jest szereg rzeczy bardzo partykularnych w tej polityce, w ramach polityki miejskiej, które mnie samego zastanawiają. To znaczy, na przykład, dlaczego my nie mamy kadencyjności prezydentów miast, co, jak rozumiem, jest dobrą, prezydentów, burmistrzów miast, co uważam za dobrą praktykę w gruncie rzeczy demokracji, to znaczy budującą kolejne pokolenia ludzi do demokracji. No, to zależy od, na przykład jeżeli bierzemy te amerykańskie przykłady, pan Krzysztof Herbst, są w zależności od miasta. Miasta ustalają sobie limity kadencji. To w każdym bądź razie, co do zasady, uważam za ciekawą i ważną dyskusję, propozycję na inną debatę, a takimi otwierającymi kolejne jakieś wątki pozwolę sobie uwagami, pozwolę sobie zamknąć tą, bo kolejne debaty są w przygotowaniu. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy.